Przepraszam za jeszcze dodatkowe opóźnienie. Mam nadzieję, że mamy kworum. Dobrze.
Teraz się zorientujemy, czy muszą, czy może nie muszą. Co? Na serwacku?
Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Wznawiam posiedzenie sesji 19 sesji Rady Miasta Poznania. Jesteśmy przy omawianiu punktu 19, czyli projektu uchwały przygotowanego przez Radę Osiedla na Ramowice. Do głosu są zgłoszone dwie osoby, pan radny Tomasz Lewandowski i pan radny Mariusz Wiśniewski. Natomiast jak słyszałem, chciał zabrać głos również być może poza tą kolejnością pan Adam Szabelski, czy reprezentant Rady Osiedla. Czy możemy tak uczynić, że panowie Lewandowski i Wiśniewski udzielą, poczekają chwileczkę i udzielą mi panu głosu, czy panowie chcą? Dobrze, w takim razie pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, żeby nie przedłużać dyskusji, bo ona toczyła się na komisjach, ja deklaruję w imieniu, no może niekoniecznie w imieniu wszystkich członków Komisji Gospodarki Komunalnej, ale widząc potrzebę przeprowadzenia dalszej dyskusji na temat wysokości bonifikat dla najemców nieruchomości jednolokalowych, przygotuję propozycję zmian do uchwały o wysokości bonifikat. Wprowadzę pod, czy zwrócę się z tymże projektem do Biura Rady Miasta i postaramy się, aby na najbliższej sesji, jeżeli oczywiście taka będzie wola pana przewodniczącego i Konwentu Seniorów, żeby na najbliższej sesji dyskutować już o konkretnym problemie, czyli o wysokości bonifikaty. Także z całą pewnością jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej taką projekt zmiany do uchwały o bonifikatach przygotuję.
Dziękuję. Pan Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dwie kwestie też bardzo krótko. Jeśli chodzi o pogląd na tą sprawę, to wyraziłem na stanowisku, na posiedzeniu dzisiaj Komisji Samorządowej. Sądzę, że to stanowisko Komisji Samorządowej jest rozsądne i racjonalne na załatwienie tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, na rozstrzygnięcie tej kwestii. Natomiast co do kwestii jeszcze drugiej, która tu się pojawia, bardzo ważnej, też mi bliskiej, mianowicie na pewno trzeba docenić fakt, że jest to pierwsza inicjatywa uchwałodawcza. Natomiast można wyrazić rzeczywiście zdziwienie czy zaskoczenie, dlaczego gdzieś tam na etapie tym proceduralnym radnym osiedlowym nie zostało przynajmniej wskazane, w jaki sposób, w jakiej formule przyszły projektowany akt prawa miejscowego miałby wyglądać. I tutaj uważam, że rzeczywiście po stronie urzędu takie wyjaśnienie powinno mieć miejsce, tak żebyśmy rzeczywiście dzisiaj mieli do czynienia z kompletnym aktem, projektem aktu prawa miejscowego, bo jest rzeczą ważną, że nawet dobrze przygotowana, co moim zdaniem miało miejsce, reforma samorządów pomocniczych w roku ubiegłym, z wieloma detalami zawartymi w tejże reformie, musi być później w odpowiedni sposób wdrażana. I tutaj właśnie diabeł tkwi w szczegółach, żeby później te wszystkie elementy, które sobą zawiera, mentalne podejście też urzędników niektórych, podejściem niektórych, bo wielu ludzi naprawdę podchodzi do tego wszystkiego z sercem, żeby też w tym wszystkim wygrało. Przykład wczorajszy WTK, materiał na temat kwestii wniosków jednego z osiedli i realizacji remontów chodników, tak? I sprawa została oczywiście pozytywnie wyjaśniona tylko dlatego, że osobiście dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych w tej kwestii interweniował, co moim zdaniem nie powinno w ogóle być miejsce, bo po co dyrektor Wydziału Wspierania jest w tą sprawę angażowany? On nie ma takiej kompetencji, żeby w ten sposób się miał wypowiadać, ale chciał pomóc sprawie i pomógł, tak? Także tutaj jakby no, jest wiele rzeczy, które na pewno trzeba obserwować na etapie wdrażania tej reformy i na pewno jest ważne, żeby rzeczywiście tutaj pewne sprawy, które się pojawiają, miały, po prostu były też przez stronę urzędową w sposób rzeczowy realizowane i wdrażane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i do głosu zgłosił się również pan Adam Szabelski, w związku z tym oddaję panu głos.
Szanowni Państwo, czasie tutaj i rozmów komisji i teraz i też w czasie przerwy mieliśmy okazję porozmawiać z wieloma z Państwa tutaj. Dziękujemy, ponieważ wielu radnych tutaj przyznało nam słuszność, że w sprawie Starmackiej trzeba szukać rozwiązań, trzeba pomóc tym ludziom, o to tak nam naprawdę chodziło. Natomiast ponieważ nie chcemy, żeby pierwsza uchwała rad osiedli została tutaj rozstrzygnięta niekorzystnie, chcieliśmy wycofać ją na czas, abyśmy mogli dokonać tutaj koniecznych autopoprawek. Dostaliśmy też już zapewnienie z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, że znajdzie się prawnik, który tam, czy pomoc prawna, który nam pomoże rozwiązać, i byśmy prosili, żeby właśnie po tych poprawkach, myślę, na następnej sesji mogli złożyć już poprawiony tutaj projekt i też wtedy myślę, że komisje, które się nimi zajmowały, mogłyby jeszcze raz tą sprawę się przyjrzeć. Nie wiem, czy jeszcze...
Czyli rozumiem, że projekt uchwały przez autora zostaje wycofany z porządku dzisiejszej sesji.
Tak, na czas rzeczywiście... po prostu znalezienie odpowiedzi na te pytania, które tutaj padły.
Ja rozumiem, że jest deklaracja do tego, że Komisja Gospodarki Komunalnej też się problemem zajmie. No i dajemy sobie czas, żeby nawet jeśli byłyby to co do treści ten sam projekt, to będzie na przykład w innej formie jako stanowisko.
Na przykład tego stanowiska, tak jest, a tak nie
jest,
uchwały.
Tak jest. Dziękuję zatem bardzo. Projekt zostaje wycofany, natomiast do głosu zgłosił się pan Stanisław Tam, sekretarz miasta. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, pragnę wyjaśnić, że Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych w związku z reformą realizuje bardzo wiele nowych zadań i wdraża nowe procesy związane z nowymi prawami i obowiązkami rad osiedli. Szczególną trudność sprawiają problemy związane z umieszczaniem poszczególnych zadań w miejskich jednostkach organizacyjnych. To wiąże się z nieustannymi uzgodnieniami dotyczącymi wysokości środków, które przeznacza dany samorząd, środkami, które mogą być na realizację danego zadania przewidziane w budżecie danej miejskiej jednostki organizacyjnej. Również bardzo wiele uzgodnień wiąże się ze stosowaniem prawa zamówień publicznych i z przestrzeganiem ustawy o finansach publicznych. A szczególną trudność stanowi ustalanie harmonogramu pracy pracowników, którzy obsługują jednostki pomocnicze, gdyż bardzo często jest to praca w godzinach nadliczbowych, w późnych godzinach wieczornych i mamy poważny problem, żeby w zgodzie z prawem pracy ustalać harmonogramy pracy tych pracowników. Niemniej w tym konkretnym przypadku pragnę zauważyć, że Rada Osiedla podjęła 31 sierpnia tę uchwałę, a 5 września przekazała tę uchwałę oddziałowi Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych. To był piątek, a we wtorek ta uchwała trafiła już do Biura Rady i zgodnie z przyjętym statutem projekt uchwały przedkładany przez jednostkę pomocniczą jest traktowany tak, jak przedkładany przez klub radnych, przez radnego, w przeciwieństwie do składania przez mieszkańców wniosku uchwałodawczego, bo wtedy konieczna jest opinia prawna dołączona do tej uchwały. I Wydział, ponieważ zostało to już złożone do Biura Rady i została uruchomiona procedura, w której prezydent wyraża opinię i załącza opinię prawną, stąd Wydział nie ingerował już w treść tej uchwały, wiedząc, że taka opinia zostanie wydana. Oczywiście, przysłuchując się dzisiejszej dyskusji, a chcę też podkreślić, że to była pierwsza uchwała, a statut miasta i regulamin Rady Miasta nie przewiduje szczegółów tej procedury. Dlatego jest dla mnie sprawą oczywistą, że w sytuacji, kiedy Rada Osiedla będzie oczekiwała takiego wsparcia, takie wsparcie zostanie udzielone, ale zgodnie z obowiązującym statutem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z pominięciem Wydziału Rada Osiedla mogła złożyć taką uchwałę bezpośrednio w Biurze Rady i wtedy stosujemy procedurę, która jest określona w regulaminie Rady Miasta. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że to wsparcie może być udzielone w takim zakresie, w jakim Rada będzie tego oczekiwała i zakładam, że mogą być uchwały, w której nie będzie oczekiwana pomoc ze strony Wydziału. Także Jeżeli Rada będzie tego oczekiwała, każdorazowo Wydział Wspierania dokona wstępnej oceny w zakresie prawnym i merytorycznym, uwagi przekaże Radzie, natomiast Rada Osiedla podejmie decyzję o ewentualnej reasumpcji tej uchwały, jeżeli w tej fazie opiniowania zostaną stwierdzone błędy czy nieprawidłowości. Także przedstawiając to wyjaśnienie, chcę podkreślić, że zadania Wydziału Wspierania są znacznie większe dzisiaj, a będą rosły, ponieważ musimy pamiętać, że w roku przyszłym mamy kolejny etap reformy, w której znacznie więcej będzie uzgodnień pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Szczególnie dotyczy to szkół, dotyczy Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich. Stąd Wydział będzie starał się być pośrednikiem i bardzo często będzie konieczna ingerencja kierownictwa Wydziału Wspierania w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za te uzupełnienia panu sekretarzowi. Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze poprosić w tej sprawie o jedną rzecz, bo samo stanowisko jest dosyć ogólne i mówi o pewnych intencjach, ale w tle tego stanowiska kryje się dyskusja o wielkości bonifikat, które powinny być udzielone ewentualnym nabywcom tych nieruchomości, z również taką opinią, że te, które Rada Miasta uchwaliła, są niesprawiedliwe na przykład. I Komisja Gospodarki Komunalnej ustami przewodniczącego chce się tym problemem zająć. Rozumiem, że nie tylko w sensie tego apelu dzisiejszego, ale również w sensie dyskusji o bonifikatach, tak? Ja bym chciał poprosić już dzisiaj, żeby przygotować opracowanie, które mogło być rodzajem oszacowania wartości tych nieruchomości, żebyśmy w pewnym momencie dyskutowali nie tylko o procentach, ale również o wartościach, których każda bonifikata dotyczy, bo inaczej się mówi o tym, czy to ma być 60, czy 55, czy 70%, a trochę inaczej, kiedy mowa, że to jest 60% od potencjalnie konkretnej wartości. Także to też jest moja prośba, jest na sali pan prezydent Kruszyński, żeby w taką wiedzę komisję, a później radę też wyposażyć ewentualnie. Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko jedna kwestia, właśnie nawiązaniu do słów pana sekretarza. Ja oczywiście niezmiennie deklaruję, jak zawsze zresztą w tych sprawach, swoją pomoc, myślę, że też radni komisji samorządowej, w kontekście tych spraw, o których pan był łaskaw wspomnieć w swojej drugiej części wystąpienia, czyli wchodzących w przyszłym roku tych nowych, kolejnych kompetencji związanych z zadaniami powierzonymi właśnie w zakresie remontów dróg, szkół, jak i też właśnie zieleńców. Także to jest też rzecz ważna, żeby to wszystko porządnie przygotować w formie zarządzeń prezydenta, tych wszystkich kwestii proceduralnych, tak żeby ta współpraca na linii Rada Osiedla, Urząd Miasta, jednostki miejskie przebiegała po prostu we właściwy sposób, taki jak też był przyjęty w założeniach reformy. Także ze swojej strony na pewno deklaruję pomoc. Myślę, że pozostali radni Komisji Samorządowej także. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Przewodniczący, jedno zdanie, nie mogę się zgodzić z tą sugestią pana przewodniczącego. Oczywiście komisja będzie, na mój wniosek, oczywiście mam taką nadzieję, zajmie się ponownie wysokością bonifikat, ale jeżeli sprowadzimy to do dyskusji o kwotach, to przepraszam, byłoby to wysoce niestosowne zachowanie, ponieważ nierówno potraktowalibyśmy wszystkich mieszkańców miasta. Nie dyskutowaliśmy o kwotach w przypadku bonifikat od mieszkań, prawda? Mówmy się, że zdarzały się dość często nawet w zasobie komunalnym mieszkania o dużej powierzchni, wartości pewno w granicach kilkuset tysięcy złotych, czy nawet miliona złotych i też tam o kwotach nie dyskutowaliśmy. Tu mamy dyskutować o pewnej zasadzie i taką dyskusję zapewne na komisji, znaczy na pewno na Komisji Gospodarki Komunalnej przeprowadzimy. Dziękuję.
Dobrze, różnimy się w poglądzie, po prostu ja taką prośbę przedstawiam. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję za to wyjaśnienie pana sekretarza i cieszę się z tej dobrej woli z państwa strony, natomiast myślę, że żebyśmy mieli możliwie dużą pewność, że te kompetencje samorządów pomocniczych zagwarantowane nowym statutem po reformie będą we właściwy sposób realizowane. Być może przydałoby się coś takiego. Podsyłam tu pewien pomysł komisji samorządowej. Być może ta komisja byłaby właściwa, żeby coś takiego pomóc opracować, czy wydziałowi wspierania jednostek pomocniczych, czy też panu sekretarzowi, coś w rodzaju przewodnika dla samorządów pomocniczych, który wskazałby, w jaki sposób te samorządy mogą w praktyce realizować swoje kompetencje. W takim przewodniku rady osiedli mogłyby dowiedzieć się, do kogo mają się zwrócić, jeżeli chcą uzyskać pomoc prawną w sformułowaniu projektu uchwały, chcą skonsultować jakąś sprawę pod kątem prawnym, do kogo mają się zwracać w poszczególnych kwestiach organizacyjnych, bo niby to wszystko oczywiste, niby jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych, którym są urzędnicy przyporządkowani do obsługi rad osiedli, ale jak praktyka pokazała w tym przypadku, oczywiste to wszystko nie jest i państwo, którzy gdzieś z końcem sierpnia wystąpili z taką inicjatywą, po półtorej miesiąca nie doszli tak naprawdę do punktu, w którym doczekali się odpowiedzi na pytanie, kto mógłby im pomóc w doradztwie prawnym w zakresie sformułowania projektu uchwały. Być może gdyby wszystkie rady osiedli otrzymały taki krótki przewodnik, takie opracowanie będące pewnym praktycznym wyciągiem ze statutu miasta i z ich statutów, takim kompetencyjnym w praktyce pokazującym, gdzie można realizować te kompetencje, to byłoby po prostu skuteczne. Podsuwam taki pomysł pod dyskusję. Nie jestem specjalistą samorządów pomocniczych, ale po prostu ta sprawa przykuła moją uwagę. Myślę, że szczególnie tych radnych, pani radna Urbańska, pan radny Wiśniewski, pan radny Wośkowiak, którzy się tą tematyką bardzo mocno zajmują. Myślę, że to poddaję pod rozwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani radna Beata Urbańska. Ale ja chciałbym teraz już prosić państwa o zmierzanie ku końca, bo my jesteśmy w takim punkcie mniej więcej 19,5 przed kolejnym punktem i w zasadzie powinniśmy ewentualne dodatkowe dyskusje przenieść do wolnych głosów i wniosków. Pani radna Beata Urbańska.
Odpowiadając tylko koledze radnemu, chciałam poinformować, że taka sugestia padła na jednej z pierwszych posiedzeń komisji samorządowej, ale musimy też o tym pamiętać, że to jest pierwszy rok, kiedy rady działają w nowych realiach i tak naprawdę wszyscy uczymy się tych procedur i one powstają w trakcie działań, także myślę, że docelowo na pewno taki przewodnik powstanie. Rady osiedlowe zostały też wyposażone w dokumenty, na podstawie których mogą działać. Natomiast ja rozumiem, że jest taka potrzeba dodatkowych dokumentów i na pewno one będą na bieżąco uzupełniane.
Dziękuję. Pan sekretarz Stanisław Tam, bardzo proszę.
Chcę powiedzieć, że pomiędzy kwietniem a lipcem zostało przeprowadzonych bardzo wiele szkoleń, na których członkowie rad osiedli otrzymali materiały informacyjne o sposobie realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta. Takie materiały informacyjne zawierały również informacje o możliwościach uzyskania pomocy prawnej, także wiele informacji dotyczących sposobu wydatkowania środków, pewnych podstaw ustawy o zamówieniach publicznych, także ustawy o finansach publicznych, także obowiązujących procedur planowania budżetu. I oczywiście te informacje sukcesywnie będą uzupełniane, ale chcę podkreślić, taki przewodnik i taki informator został na początku kadencji przekazany radnym osiedlowym na szkolenia, które były specjalnie przygotowane przez Wydział Wspierania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc przystępujemy teraz do kolejnych punktów. Od punktu 19a do 19e będą to punkty związane z wyborem ławników. Pierwszy w punkcie 19a jest to projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydatów na ławników. To jest projekt 268. Oddaję głos panu przewodniczącemu Hubertowi Świątkowskiemu.
Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tych głosowań, o których mówił Pan Przewodniczący, to może kilka słów tytułem wstępu na temat właśnie tych głosowań dotyczących ławników. Zatem zespół, który został powołany na sesji Rady Miasta, pracował na swoich dwóch posiedzeniach. Opieraliśmy się na ustawie dotyczącej prawa ustroju sądów powszechnych, a także na stosownym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które dotyczy sposobu postępowania z dokumentami złożonymi, które są złożone Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników. I tutaj może w największym skrócie Państwu powiem, jakie są podstawy tych naszych decyzji. Mianowicie z ustawy wynika, że ławnikiem może być wybrana ta osoba, tutaj Państwo widzicie, jest krótka prezentacja, która posiada obywatelstwo polskie, jest nieskazitelnego charakteru, ma, ukończyła 30 lat, ale ma nie więcej niż 70 lat. Ta osoba musi być zatrudniona, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania, posiadać wykształcenie co najmniej średnie i być zdolna do wykonywania swoich zobowiązków ze względu na stan zdrowia. Kandydaci na ławników składali stosowne dokumenty, które też zostały określone w rozporządzeniu, które Państwo możecie zobaczyć w tej prezentacji. Jeśli chodzi o terminy, które były w związku z tymi zgłoszeniami, to można powiedzieć, że pismo Prezesa Sądu Okręgowego w tej sprawie wpłynęło 27 maja tego roku i ono jakby zapoczątkowało dalszą procedurę, która rozpoczęła się 14 czerwca. Pan Prezydent i Urząd Miasta podjął odpowiednie działania, aby tę inicjatywę i tę sytuację dotyczącą naboru kandydatów na ławników odpowiednio rozpropagować i w mediach upowszechnić, co skutkowało tym, że kandydaci zgłosili się, można powiedzieć, w liczbie mniej więcej odpowiadającej zapotrzebowaniu. O tym za chwilę. I może jeszcze, żebyście Państwo mieli obraz tego wszystkiego, o czym mówimy, to kilka danych statystycznych. Zapotrzebowanie do sądów rejonowych to jest 158 osób, a do sądu okręgowego 140, czyli łącznie 298 osób potrzebowaliśmy. Tutaj mamy też dane z rozbiciem na poszczególne sądy i jeśli chodzi o wykształcenie, kształtowało się tak, że najwięcej osób głosiło się z wykształceniem wyższym, kilka osób głosiło się z tytułem, podejrzewam, ze stopniem naukowym, 144 osoby z wykształceniem średnim. Następnie mamy rozbicie na kierunki wykształcenia kandydatów, to Państwo możecie też zobaczyć. Najwięcej osób zgłosiło się z wykształceniem humanistycznym. Następnie, jeśli chodzi o wiek kandydatów, to widzicie Państwo, że największe grono osób stanowią osoby powyżej 51 roku życia. Jeśli chodzi o pracę kandydatów w Poznaniu, bo takie też dane posiadamy, dane wynikają ze złożonych wniosków, to widzimy tutaj, że dominują osoby, które mają krótki staż w Poznaniu. Płeć kandydatów, tutaj widzimy znaczącą nadreprezentację kobiet, bo kobiet jest 250, a mężczyzn 96. Podmioty zgłaszające kandydatów, najwięcej kandydatów zgłosił prezes sądu, 182, mieszkańcy 104 osoby zgłosili oraz stowarzyszenia i organizacje zgłosiły 60 osób. Status zawodowy kandydatów przedstawia się następująco. Widzicie Państwo, że tutaj najliczniejszą grupę stanowią emeryci. Mamy także rozbicie dla kandydatury odrzucone, ale tutaj nie będziemy się nad tym zagłębiać. Było to możliwe ze względu na braki formalne, wady prawne oraz jedna osoba zrezygnowała. Przeprowadzono wewnętrzną weryfikację, która doprowadziła do tego, że mamy obecnie taką liczbę kandydatów, którą zaraz Państwu przedstawię. Także zasięgnęliśmy informacje z policji i policja udzieliła nam stosownych informacji o kandydatach. Jeżeli Państwo zechcecie spojrzeć na prezentację, to zobaczycie, jak to kształtowało się, jeśli chodzi o poszczególne kategorie sądów, czyli mamy na początek sądy rejonowe, sąd rejonowy pracy, sąd okręgowy. I tutaj policja nam przekazywała szczegółowe informacje, które prowadziły do tego, że znajdowały się także osoby, które oprócz oczywiście osób, które nie figurowały w centralnej bazie skazanych, znajdowały się tutaj także osoby, które popełniały wykroczenia drogowe oraz kilka innych przypadków, o których nie będę tutaj mówił. Dobrze, szanowni państwo, ponieważ musimy podjąć kilka uchwał, ja proponuję, żebyśmy najpierw podjęli uchwałę dotyczącą tego, aby ustalić, które osoby, które kandydatury ze względów formalnych zostaną odrzucone. I to będzie pierwsza uchwała, którą będziemy głosować w normalnym systemie poprzez tablicę, którą państwo zobaczycie. Następne uchwały już będziemy musieli głosować przy pomocy naszych komputerów i zakreślania stosownych opcji. Czy na tym etapie macie państwo jakieś pytania? Nie. A zatem sądzę, że możemy przejść do pierwszego głosowania, które będziemy prowadzić normalnie poprzez nasz system. Głosowanie będzie Tak. Na razie jeszcze nie. Na razie pierwsze głosowanie jest normalnie w naszym systemie i dotyczy ono osób, które nie spełniły wymogów formalnych. Czyli przechodzimy w takim razie do... Zaraz, sekundę. W takim razie, skoro jesteśmy, proszę państwa, w punkcie 19a, to teraz, proszę państwa, zapytuję, czy są jakieś głosy w dyskusji? Czy ktoś w imieniu komisji klubów, zakładam, że nie widzę takiej osoby? Jest, w imieniu klubu, tak? Nie ma w imieniu klubów, ani w imieniu... A w imieniu komisji radnej, w imieniu własnym, kto z państwa radnych? Pan radny Sławomir Smul, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ten falstart wynikał z tego, że pan przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania. Ja w związku z tym chciałem zadać pytanie przed rozpoczęciem jeszcze dyskusji, bo tak jak rozumiem, że w momencie, w którym procedujemy jakąkolwiek uchwałę, no to do tej dyskusji przed głosowaniem, do tej dyskusji pan przewodniczący dopuszcza. Ja w związku z tym nie będę zadawał tego pytania, zadam to pytanie na końcu. Ponieważ dyskutujemy podjęcie uchwały o wyborze ławników do sądu, do różnego typu o wyborze ławników do różnego typu sądów. Ja chciałbym zgłosić pewne swoje wątpliwości. Moje wątpliwości, które absolutnie nie wynikają tutaj z szacunku do pana doktora Świątkowskiego. Ja przypominam, pan doktor praw Hubert Świątkowski jest wspaniałym fachowcem, wykonał nieprawdopodobną pracę, analizując i przedstawiając nam tutaj tych kilkaset osób, które mają decydować o tym, czy jesteśmy winni, czy niewinni. Jest tego typu sytuacja, że ustawa o samorządzie gminnym bezwzględnie nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia takiej procedury, ale jednocześnie ta ustawa o samorządzie gminnym na nikogo z nas nie nakłada obowiązku głosowania pozytywnego. Te moje wątpliwości polegają na tym, że cały czas się zastanawiam, jakiemu celowi służy powoływanie ławników w skład zespołu orzekającego o winie lub niewinności pozwanego. Ławników, którzy nie są prawnikami, ławników, którzy nie mają wiedzy prawniczej. W jaki sposób w dobie dominacji mediów zachowana będzie zasada bezstronności ławników? Ławników, dla których być może różnica między faktem a opinią będzie nie do rozróżnienia. To nie jest mój wymysł. Ja przypominam państwu, na pewno państwo czytaliście, kilka tygodni temu ukazał się numer jednego z tygodników opiniotwórczych z przewodnim tematem skazani przed wyrokiem. Skazani przed wyrokiem przez opinię publiczną, skazani przed wyrokiem przez media i dotyczy to zarówno osób z pierwszych stron gazet, polityków i nie tylko, ale temat ten jest znany również w lokalnych społecznościach. tam, gdzie nie musi to być tygodnik ten czy tygodnik ten, ale to może być głos danego miasta, nie będę wymieniał nazw. Sądy w kontekście jakości są w kontekście ich jakości i w kontekście profesjonalizmu są również różne. Ja przypomnę, gdy Sąd Wyższej Instancji zwracając uwagę i przenosząc sprawę do ponownego rozpatrzenia, użył sformułowania, że Sąd Rejonowy nie udźwignął wagi rozpatrywanej sprawy. Ja nie wiem, czy w tym sądzie orzekającym byli ławnicy, czy nie. Sądy, w których zasiadają ławnicy, to są sądy powołane przez ancien régime.
Chciałbym skorzystać z prawa i powiedzieć do rzeczy, panie radny.
2 minuty i 56 sekund.
Nie, to dotyczy również tematyki. To nie jest przedmiotem uchwały.
Te sądy, jak mówię, ancien régime, to są sądy, które możemy nazwać sądami bolszewickimi czy sądami komunistycznymi. To są sądy, gdzie mamy do czynienia z tak zwaną sprawiedliwością ludową. Ja nie chcę w tym kraju mieć sprawiedliwości ludowej. Ja w tym kraju chcę mieć sprawiedliwość profesjonalną. I w żaden sposób świadomie w tej chwili nie oddam swojego życia, ani życia mojej rodziny w ręce ludzi, którzy na prawie się nie znają. Do tej pory, przez 20 lat, po tym jak odzyskaliśmy niepodległość, ustawodawca nigdy nie podjął dyskusji, żadnej dyskusji, publicznej i niepublicznej, o ustroju sądu polskiego. Ja myślę, że czas na taką dyskusję jest. I dlatego w tej chwili państwa namawiam, zagłosujmy przeciwko tym ławnikom. Po prostu. Zagłosujmy przeciwko. I tu jest teraz moje pytanie i dlatego to było cały czas do rzeczy, panie przewodniczący, bo chcę zadać pytanie. Co się stanie, jeżeli nie powołamy ławników? Dziękuję bardzo.
Najpierw odpowiem w jednej kwestii, mianowicie ławnicy, nie jest to wymysł Polski. System oparty ławników obowiązuje w wielu krajach, być może wybieranych w różny inny sposób. Pewnie amerykańskie filmy pan radny też parę razy oglądał, więc widział, że tam też ławnicy się pojawiają i biorą udział w orzekaniu. A druga rzecz jest taka, że z dyskusji na ten temat, które mi nie są obce, pojawiają się głosy z jednej strony protestujące, tak jak pan radny, a z drugiej, ja zaraz ogłoszę przerwę, panowie. Czy przerwa jest potrzebna? No. W takim razie, kontynuując, zdarzają się głosy również takie, które zwłaszcza w obszarze przestępstw drobnych, w obszarze prawa pracy, mówią, że większy pożytek w orzekaniu jest z uczestniczących w tym ławników, którzy pewne doświadczenie życiowe mają o tych problemach, niż sędzia, mówię, że tak jest, państwo mogą się z tym nie zgadzać, natomiast takie poglądy się pojawiają, że również jest pożytek większy z tego niż z sędziego na przykład, który świeżo skończył aplikację, ma 28 lat i orzeka w sprawach pracy, z którymi nie miał w życiu do tej pory do czynienia, więc zdarzają się również takie sytuacje. Ale dyskusja na ten temat nie należy do nas. My jesteśmy zobowiązani ustawą do wypełnienia swojego obowiązku. Pan przewodniczący Hubert Świątkowski.
Dziękuję bardzo. Ja tylko w największym skrócie mogę powiedzieć, że to, co mówi pan radny Sławomir Smul, pan doktor Sławomir Smul, jest rozsądne. I ja ten pogląd w 100%, no w 100%, może nie, w 99% podzielam. Bo ja też od wielu lat jestem przeciwnikiem ławników w sądach powszechnych. Jak najbardziej. Po pierwsze niewiele wynika, a po drugie no, ta propozycja jest antysystemowa i dzisiaj jest tak jak jest. Ci ławnicy są i ustawodawca w swojej mądrości zadecydował, że oni powinni być. My na to nie mamy żadnego wpływu i to, że pan radny dr Smul i że ja się z tym nie zgadzamy, no nie ma na dzień dzisiejszy wielkiego znaczenia, ale ja ten pogląd podzielam i też jestem osobiście przeciwnikiem. Przeciwnikiem uczestniczenia ławników w sądach powszechnych. Napatrzyłem się na funkcjonowanie tego systemu i założyłem jego liczne mankamenty, ale to nie jest dyskusja na tu i teraz. Dziękuję bardzo.
Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to rzeczywiście jesteśmy w sytuacji trudnej, dlatego że gwarantowanej to zdaje się w Polsce konstytucyjnie udział czynnika społecznego w orzekaniu, w zasiadaniu w składach orzekających, prowadzi do tego, że osoby, które nie nabyły podstawowej wiedzy z zakresu prawa materialnego, prawa procesowego, procedur oceny dowodów, mogą podczas orzekania przegłosować sędziego zawodowego, który jest w składzie orzekającym i zupełnie bez związku z jakimikolwiek procedurami czy prawem wydać wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczywiście jest to sytuacja kuriozalna, to mniej więcej tak, jakby tutaj koledze doktorowi Smulowi dano dwóch amatorów medycyny do stołu operacyjnego, którzy czują się na siłach do zoperowania człowieka, ale nigdy w życiu żadnej edukacji w tym kierunku nie przebyli i co więcej mieli możliwość podejmowania decyzji, bo ich jest dwóch, a doktor przy stole operacyjnym tylko jeden. Więc to jakby takie zupełne kuriozum, ale rzeczywiście chyba jesteśmy w sytuacji dosyć trudnej, bo nałożono na nas obowiązek tego wyboru.
Pan radny Sławomir Smul.
Ja już krótko i do rzeczy, panie przewodniczący, bo w nawiązaniu do amerykańskich filmów ja przypominam, że tam jest możliwość doboru ławy, tak? I ta rzecz, na którą ja zwracałem uwagę, tam jest bardzo ważna sprawa bezstronności ławnika i nieznania jego sprawy z mediów, jak również możliwość przez sędziego rozwiązania ławy przysięgłych. To jest zupełnie inny system. To jest zupełnie inny system. A w związku z tym, co państwo mówicie, ja w żaden sposób nie namawiam do bojkotu. Przecież wszyscy wiedzą, że jestem legalistą aż do bólu. Ja po prostu mówię, żeby głosować przeciw. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, tym razem mówię w całkowitej zgodzie z panem radnym Smulem, co zdarza się niezmiernie rzadko. I stwierdzam, że żaden z panów przewodniczących nie odpowiedział na wyraźnie zadane przez niego pytanie. Co się stanie, jeżeli Rada Miasta Poznania, nie uchylając się od obowiązku głosowania, tylko w głosowaniu tych kandydatów nie wybierze? Jest to konkretne pytanie, na które należy nam się konkretna odpowiedź, bo podejmować decyzję o głosowaniu musimy świadomi konsekwencji takiego lub innego głosowania. Poza tym oczywiście całkowitą rację ma pan radny Smul, że instytucja ławnika jest instytucją zupełnie inną niż instytucja sędziego przysięgłego czy członka ławy przysięgłych. To ławnik orzeka także o rodzaju kary, o przebiegu procesu. Przysięgli tylko mówią, czy winny, czy niewinny. Także to jest zupełnie co innego, zupełnie inny system sądowy i nie mieszajmy tych dwóch różnych rzeczy. Ja chciałbym też dodać jeszcze jedno. Z tego, co wiem, zespół rekomendujący przyjął tutaj za zasadę, że pierwszy warunek rekomendacji, poza tym sprawdzeniem formalnych rozmaitych wymogów, to jest zgłoszenie przez prezesa sądu, drugi zgłoszenie przez organizację, trzeci zgłoszenie przez grupy mieszkańców. Ja sobie wczoraj przysiadłem nad tymi płachtami kandydatów, których były, płacht było kilkadziesiąt, a kandydatów setki i zauważyłem, że zdarzali się, bardzo rzadko, ale się zdarzali, kandydaci zgłaszani przez organizację z wykształceniem zawodowym oraz kandydaci zgłaszani przez mieszkańców z wykształceniem wyższym prawniczym. Wobec tego mam wątpliwość co do tego kryterium. Ja osobiście wolałbym, żeby ci kandydaci mieli jednak wykształcenie wyższe, a jak prawnicze to chyba, przepraszam, chyba lepiej. Poza tym kryterium wieku, no w kilku przypadkach były to osoby, które 70 lat skończą w pierwszym kwartale 2012 roku, czyli w momencie, kiedy rozpoczną kadencję ławnika, to po miesiącu czy dwóch skończą lat 70. To też wydaje mi się nieco wątpliwe. Ten wskaźnik mówiący, ta tabela mówiąca o wieku kandydatów była myląca, ponieważ ten wiek, tak wydawało mi się z analizy PESEL-u, ten wiek kandydata to była ilość lat przebywania w Poznaniu i mam wrażenie, że ona była liczona od uzyskania pełnoletności, ponieważ nie zgadzał się PESEL osób tych 60-kilkuletnich urodzonych w Poznaniu z czasem przebywania w Poznaniu, chociaż być może przebywały też w innych miastach. Także ten skład jest zdecydowanie starszy i do rzadkości należą osoby młodsze niż 60-letnie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja też nie jestem entuzjastą tego tak zwanego czynnika społecznego w sądownictwie powszechnym, natomiast też proponowałbym w tych opiniach nie wylewać dziecka z kąpielą i nie tworzyć takiego wrażenia, że za całe problemy systemu sądownictwa w Polsce odpowiadają ławnicy, bo tak nie jest. Ostatecznie używając tej argumentacji, że powinny się tym zajmować tylko osoby z wykształceniem prawniczym, można by również użyć tej argumentacji w stosunku do tej sali, gdzie też nie siedzą sami specjaliści od samorządu terytorialnego. Wręcz przeciwnie, kwalifikacje, szczególnie na początku kadencji niektórych nowych radnych są umiarkowane, bo dopiero muszą się tego funkcjonowania w samorządzie nauczyć. A jakoś sobie, że tak powiem, większość z tymi zadaniami radzi. Nie orzeka może o winie w takim sensie, że nie zamyka nikogo do więzienia. Natomiast no, orzekamy też tutaj w tej sali o sprawach niezmiernie istotnych dla mieszkańców w dużo bardziej powszechnym zakresie niż czynią to sędziowie, bo oni to czynią w zdecydowanej większości przypadków w odniesieniu do spraw indywidualnych. My pochodzimy z wyboru, ławnicy również pochodzą z naszego wyboru, w związku z tym proponowałbym zamiast w ciemno krytykować ten system, który pewnie jest niedoskonały, po prostu podjąć dzisiaj dobry wybór i postawić na te osoby, które dają maksymalne prawdopodobieństwo tego, że swoje stanowisko będą pełniły w sposób godny i sprawiedliwy. A pamiętajmy przecież o tym, że choroba systemu sądownictwa i to, że sądy administracyjne, w których przecież ławników nie ma, ale podejmują zupełnie sprzeczne ze sobą wyroki. Orzecznictwo NSA potrafi być ze sobą wewnętrznie sprzeczne. Pewność, takie pojęcie jak pewność prawa w dzisiejszych czasach w Polsce w zasadzie nie istnieje. Nie można być pewnym co do tego, jaka jest interpretacja danego przepisu, bo może być on na 5, 6, 10 różnych sposobów interpretowany. To nie zależy od ławników, bo w sądach administracyjnych ławników nie ma i to często profesjonalni sędziowie popełniają karygodne błędy, które nawet człowiekowi bez wykształcenia prawniczego można ocenić tego typu rozstrzygnięcia jako błąd. Także ja też mam dystans do czynnika społecznego, uważam, że trzeba do tego ostrożnie podchodzić, ale nie stosowałbym takich kryteriów, że ten system jest z gruntu zły i że tylko prawnicy powinni zajmować się orzekaniem, bo oni też się mylą.
Dziękuję bardzo. Mój niepokój jest porównywalny z niepokojem pana radnego Aleksandrowicza, albo nawet większy, ponieważ stwierdzam, że w znacznym stopniu zgadzam się z panem radnym Szynkowskim. Więc dzisiejsza sesja jest pełna zdumień. Natomiast jeśli chodzi o zadane pytanie, wiem, że odpowiedzi może udzielić pan dyrektor Jędrzej Solarski. Chciałbym o to poprosić. Bardzo proszę. Tak.
Halo? Raz, raz. Raz.
Nie raz. Słychać?
Nie słychać, niestety.
No, słychać.
Raz. Panie przewodniczący, panie prezydencie, próbując odpowiedzieć na to pytanie, odpowiem tak, że niewybranie przez Radę Gminy ławników spowoduje w tych sądach, gdzie ławnicy muszą orzekać, bo tak jest nasze prawodawstwo, paraliż sądownictwa, tak? Bo nie będzie można wyznaczać składów orzekających. W tej sytuacji przewodniczący Sądu Okręgowego ewentualnie może poprosić Radę Gminy o wybory uzupełniające. Natomiast no, niestety no, spowoduje to, że nie będą mogły sądy orzekać w zakresie swojej kompetencji. Taki będzie skutek.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem zaapelować do Państwa radnych, żeby być może nie kontynuować w tej chwili tej dyskusji, bo każdy z nas wypowie swój pogląd, co nie zmienia postaci rzeczy. Więc apelował, żebyśmy przystąpili do dyskusji o konkretnych uchwałach, jeśli można. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję. Jeśli można, to jednak parę zdań powiem na ten temat, ponieważ tak się składa, że kiedyś dawno temu, jeszcze nie byłam radną miasta Poznania, byłam ławnikiem w sądzie i ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek było jakieś głosowanie. Może teraz jest, ale wtedy na pewno nie było. Natomiast sędzia pytał nas w dyskusji, co my o tym myślimy. I to było takie, na takiej zasadzie doradczej. Co my jako normalni, zwykli ludzie, co nam sumienie nakazuje, ewentualnie tak. Ja sobie nie przypominam, żeby było jakieś głosowanie, decydowanie. Generalnie uważam, że być może to jest przeżytek i trzeba by to zmienić, ale to nie my i nie w tej sali. Natomiast ja akurat byłam w tej podkomisji i pierwsze moje pytanie było, po co my tych ładników wybieramy, skoro do mnie przez całe te 4 lata przychodzili ludzie i mówili, że nie są w ogóle wołani na rozprawy. To po co oni są ławnikami, po co my ich wybieramy? Na to dostałam odpowiedź od przedstawiciela sądu, że o tym, czy ktoś jest ławnikiem w sądzie, decyduje sędzia. I teraz, proszę Państwa, mam taką sytuację, że ja bym bardzo chciała, żeby na rozprawach, na których ja jestem co drugi tydzień w sprawie ZNTK i 220 pracowników, nie ma żadnych ławników. I bez przerwy są odwlekane, odsuwane, przesuwane o następne miesiące rozprawy. Być może, gdyby byli tam ławnicy w sądzie pracy, to być może by nie pozwolili tak sędziom sobie wszystko lekceważyć, bo ludzie w mojej firmie i łącznie ze mną przez 1,5 roku nie mają wynagrodzenia za pracę. Więc patrząc na to, to raczej ten czynnik społeczny, bo to jest czynnik społeczny, powinien być. Teraz jeżeli chodzi o to pytanie, dlaczego lepszy jest ktoś, kto jest jakby rekomendowany przez organizację jakąkolwiek, czy przez mieszkańców, no bo my zakładaliśmy, że przez organizację są rekomendowani ludzie, których ta organizacja zna. Zna ich. Ta organizacja zna ich z imienia, nazwiska, co to są za ludzie i bierze za nich odpowiedzialność zgłaszając. Natomiast no, podpisy iluś tam mieszkańców to można zdobyć naprawdę wśród sąsiadów i nie wiemy do końca tak naprawdę, kto to jest. Dlatego były takie preferencje, jeżeli chodzi o prezesa sądu i organizacje, jakiekolwiek zgłaszały. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam akurat przeciwne zdanie do pana Sławomira Smula i dziwię się, przyznam tym wątpliwościom, ponieważ tak jak już powiedziała przed chwilą Lidka Dudziak, pan Szynkowski próbował to powiedzieć, no, to jest zapewnienie czynnika społecznego. Nie ma to i jest to... Głęboko to tkwi w zaufaniu do demokracji przedstawicielskiej. W Polsce to zaufanie jest bardzo słabe póki co, a społeczeństwo obywatelskie też jest słabe. I pana cała wypowiedź wynika z tego braku zaufania do społeczeństwa obywatelskiego, no ale no to jest to jakiś nasz problem społeczny, tak? Natomiast na pewno nie, drogą rozwiązania tego problemu nie jest eliminowanie czynnika społecznego z różnych organów i nie jest to, ławnicy nie są żadnym przeżytkiem, wręcz odwrotnie. Za mało mamy tego proszę, tak zwanego czynnika społecznego, który by towarzyszył różnym procesom także sądowniczym, a dobrą ilustracją problemu była wypowiedź z praktyki pani Lidki Dudziak. Natomiast chciałam też zaprotestować przeciwko jakimś takim, nie wiem, grymasom, że tam będą zasiadały osoby starsze, czy że w większości. No, sądzę, że jest to wzgląd, podyktowany jest to względem praktycznym, jeżeli to ta praca w założeniu ma być wykonywana w ciągu dnia pracy zawodowej, no to pewnie osoby, które już nie pracują zawodowo, mogą sobie na taki luksus czasu pozwolić, a osoby pracujące jeszcze nie mogą i z tego to wynika. Natomiast no, apelowałabym o to, żeby też jakby tak z założenia, bo to taka kolejna jakieś takie założenie podświadome, że co, że jak osoba jest po 70, to już jest gorszym potencjalnie ławnikiem, chyba lepszym, bo ma doświadczenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz zabierze głos pan doktor Smul Sławomir, a państwa wszystkich naprawdę proszę, że teraz nie jesteśmy w punkcie, w którym mamy orzekać, kto się zgadza ze Sławomirem Smulem, a kto się nie zgadza, tylko przystąpić do uchwalania konkretnych uchwał. W związku z tym o to apeluję. Panie doktorze radny Smul, proszę zabrać głos.
Andrzej Smul Sławomir. Najpierw odpowiem pani radnej Kretkowskiej. To nie jest kwestia braku zaufania do czynnika społecznego. To jest odrzucenie sądów ludowych Lenina i spółki. To jest pierwsza rzecz. Natomiast to nie jest kwestia mojego braku zaufania, to jest kwestia dążenia do profesjonalizmu. Ja stawałem wielokrotnie przed różnymi sądami. Ja będę bardzo długo pamiętał profesjonalizm sądu apelacyjnego, czyli w jednym z miast wojewódzkich, czyli tego właściwie top-topów, tak, jeśli chodzi o składy sędziowskie. Do dzisiaj jestem pod wrażeniem, a to już parę lat minęło. Natomiast tutaj w odpowiedzi na moje pytanie jest sytuacja tego typu, że ustawodawca w ogóle nie zakłada tego, że organ od niego niezależny nie wyrazi zgody w swoim głosowaniu na zaproponowane przez niego rozwiązanie. To jest głębokie nieporozumienie prawne i to w jakiś sposób też powinno być przez ustawodawcę rozwiązane. Ustawodawca w ogóle nie zakłada żadnego innego rozwiązania. Padło dzisiaj bardzo wiele gorzkich słów na temat tej rady. Pan poseł Dziuba, co powiedział, można już przeczytać na portalu w internecie. A ustawodawca zakłada, że ja będę maszynką do głosowania? Dziękuję bardzo.
O maszynce do głosowania to się kto inny mówił. Teraz zabierze głos pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Tylko w kwestii porządkowej, jeśli chodzi o uwagę pani przewodniczącej Kretkowskiej o zaufaniu do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, to tylko przypominam, że do tradycji polskich sądów powszechnych wprowadzenie ławników nastąpiło w roku 1950, także myślę, że ma to niewielki związek z demokracją i społeczeństwem obywatelskim jako pewna tradycja, bo tylko do tego, tylko i wyłącznie, nie było, tylko i wyłącznie w tym kontekście o tym mówię. Dziękuję pięknie.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja dwie rzeczy i ostatni raz obiecuję. Jedna to a propos pani Kretkowskiej, która niestety wyszła, że no, ja chciałbym wierzyć i byłoby fajnie, gdyby to było tak, że to są rzeczywiście jakieś nasze fanaberie czy grymasy, natomiast nie chciałbym i nie życzyłbym tego pani Kasi i nikomu innemu, żeby przekonała się o tym, że to nie są fanaberie ani grymasy, na przykład trafiając w jakiejś sprawie, której jest uczestnikiem, na dwie osoby w składzie orzekającym, które na przykład nie potrafią odróżnić kodeksu cywilnego od kodeksu postępowania cywilnego, a nikt nie wymaga od nich takiej podstawowej wiedzy prawniczej. Mogą takie osoby zasiadać w składzie orzekającym. A druga rzecz jest taka, no jeżeli rzeczywiście tak rozumiemy demokrację, że każdy nadaje się do każdej działalności, to ja chciałbym móc jutro stanąć przy wspólnym stole operacyjnym z doktorem Smulem i brać udział w operacji, mieć wpływ na podejmowane decyzje. To jest demokracja, jako obywatel mam do tego prawo.
Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie przewodniczący, do niektórych zadań jasne jest, że jest konieczne wykształcenie ściśle ukierunkowane i pewne obostrzenia w dostępie do wykonywania tych zadań, natomiast niektóre zadania, w szczególności w życiu społecznym, w funkcjonowaniu społeczeństwa, powinny uwzględniać również kwestie wykraczające poza tylko literę prawa, bo litera prawa to jest rzecz jedna i znajomość tej litery prawa do podejmowania wyroków jest niezbędna, natomiast ocena okoliczności w aspekcie pewnego zdrowego rozsądku i pewnych kwestii, które umykają niekiedy literze prawa, a co do tego chyba nie mamy wątpliwości, że nie wszystkie sprawy da się literą prawa bardzo precyzyjnie opisać. Próbował to system prawny niemiecki i się to nie udało, więc w innych systemach też ciężko zauważyć, żeby dało się każdą kwestię opisać literą prawa. Konieczne jest pewne rozeznanie społeczne i takie rozeznanie społeczne, jak rozumiem, powinny mieć właśnie osoby i wnosić te osoby, które orzekają razem z profesjonalistą w ramach składu sędziowskiego, dlatego też porównanie kolegi Napieraja w tym sensie oceniam jako nietrafne. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedział pan radny Smul, no nie do końca jest tak, że nie, ustawodawca nie przewidział możliwości niewybrania składów, bo ustawodawca przewidział mnóstwo takich możliwości, gdzie Rada Gminy pewne rzeczy zrealizować musi, a jeżeli ich nie zrealizuje, to jest obostrzenie z ustawy o samorządzie gminnym, gdzie permanentne naruszanie tej ustawy może doprowadzić do rozwiązania, najpierw ostrzeżenia, a później w konsekwencji rozwiązania Rady Gminy przez prezesa Rady Ministrów. Także jest tutaj dość rozwiązanie jasne założone, co się stanie, jeżeli nie będziemy systematycznie wybierać ławników. Dziękuję.
Pan radny przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy ja myślę, że mnie bardziej niepokoi sprawa, której chyba jeszcze nikt nie podniósł, a mianowicie parytety, ponieważ jeżeli zdecydowana większość ławników są to kobiety, to szanowni państwo, no w różnych sprawach faceci będą na straconej pozycji i to jest problem, bo niestety no jeszcze ktoś przystojny to nie ma problemu, ale już nieco brzydsza osoba płci męskiej no może mieć problemy i dlatego wydaje mi się, że jeśli już muszą być ławnicy, to podejrzewam, że powinien być zachowany parytet, a tego nie ma i szkoda, że jako Rada być może dzisiaj powinniśmy preferować właśnie, mężczyźni w tej Radzie powinni preferować męskich kandydatów, a tniemy kobiety. Taką mam propozycję. No ale jest za mało, no przepraszam, jaka jest prawdopodobieństwo, że trafię na ławnika mężczyzna, nie kobietę?
Dziękuję. Pan radny Lewandowski chciał zgłosić wniosek formalny, ale może on nie jest potrzebny, bo pan Napieraj coś obiecywał, więc, a jest człowiekiem słownym, więc rozumiem, że wycofa się z tego głosu. To wniosek formalny pana radnego Lewandowskiego. Ma pierwszeństwo.
Panie przewodniczący, widząc w którym kierunku ta dyskusja zmierza, proponuję przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy mówców.
Wniosek o zamknięcie listy mówców. Czy jest głos przeciwny? Pan radny Michał Tomczak ma głos przeciwny, tak? Jest przeciw. Dobrze. W takim razie przystępujemy. Najpierw proszę wszystkich państwa, którzy chcieliby w tej dyskusji wziąć jeszcze udział. Są dwa głosy. Trzy. Cztery. Dobrze. Cztery głosy zgłoszone do dyskusji. A teraz głosujemy wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. Bardzo proszę. Kto jest za zamknięciem listy mówców? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada podjęła decyzję o zamknięciu listy mówców, a więc te cztery osoby zabiorą teraz głos w kolejności zgłoszeń. Pan radny Norbert Napieraj, z przykrością muszę stwierdzić, że nie dotrzymał słowa.
Panie przewodniczący, nie do końca. Ja obiecałem, że się do głosu nie zgłoszę i słowa dotrzymałem. Zgłosili mnie moi koledzy naciskając przycisk. Ja tylko to wykorzystałem. Chciałbym się nie zgodzić z opinią mojego kolegi Szymona Szynkowskiego o tym, że należy dzielić zawody na takie, do których należy dopuszczać tylko profesjonalistów i takie, do których można dopuszczać osoby, które nie są profesjonalistami. No, bo jeżeli może orzekać ktoś, kto wiedzę o prawie czerpie z filmów, to ja też dziwię się, dlaczego na przykład ja nie mogę jednak stanąć z panem doktorem Smulem przy jednym stole operacyjnym. Widziałem wszakże w swoim życiu dwa odcinki doktora House'a i trzy odcinki Na dobre i na złe, o ile nie więcej. Dziękuję.
Dziękuję, ale postanowił pan być kucharzem, o czym wszyscy wiedzą i bez certyfikatu pan to robi. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Pan przewodniczący dzisiaj strzela błyskotliwymi uwagami od samego rana. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedział kolega Norbert Napieraj, powiem tylko tyle. Znaczy, po pierwsze, ja nie mam tego dylematu, bo ja przy jednym stole operacyjnym z panem radnym Smulem bym nie chciał stanąć.
Ale może być po dwóch stronach. Skalpela.
a po drugie w jednej sali debatować, wspólnie debatujemy i zupełnie nieźle nam to idzie. Także myślę, że są takie gremia, w których nie tylko wykształcenie zawodowe, powtórzę to raz jeszcze, ale również pewne rozeznanie społeczne powinno ważyć. No, pozostaniemy tutaj w różnych opiniach. Pozostaje mi tylko życzyć, bo pewnie ta dyskusja powoli dobiega do końca, bo widzę, że inni mówcy zrezygnowali, żeby ci radni, którzy jednak zdecydują się na wybieranie ławników, a nie na odrzucanie ich gremialne, wybrali możliwie dobrych reprezentantów w sądach powszechnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Okazało się, że tylko dwie osoby podtrzymały chęć wystąpienia, a więc dyskusja została zakończona. Przypominam, jesteśmy w punkcie 19a, w którym rozważamy projekt uchwały numer 268/11 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydatów na ławnikach, czyli przypominam, jest to projekt uchwały, w którym osoby wymienione w załączniku z przyczyn formalnych nie mogą być brane pod uwagę przy naszych dalszych głosowaniach. Dopiero później dojdziemy do uchwał, w których będziemy wybierali ławników. W załączniku te osoby są wymienione, a więc ponieważ dyskusja została zamknięta, możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały numer 19, w punkcie 19 ma numer 268, proszę nacisnąć przycisk. Zielony. Kto jest przeciw? Czerwony. I wstrzymujący się? Żółty. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 2 osoby przeciw, 0 wstrzymujących, 3 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. I od tego momentu w kolejnych uchwałach 19 B, C, D i E będziemy dokonywać podjęcia decyzji w głosowaniu, tajnym głosowaniu. Czy pan przewodniczący Świątkowski jeszcze chciałby w tej sprawie coś powiedzieć? Tak? Co? Nie możecie.
Proszę Państwa, tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że Państwo otrzymacie naszą rekomendację w formie pisemnej. Już Państwo otrzymali i jeśli chodzi o te kryteria, o których mówiliśmy, to braliśmy pod uwagę. Akurat byliśmy w tym roku w o tyle komfortowej sytuacji, że liczba kandydatów i liczba i zapotrzebowanie zgłoszone mniej więcej się pokrywało. Dlatego nie tak jak poprzednio nie musieliśmy odrzucać znacznej części kandydatów, a kryteria, którymi kierowaliśmy się, były następujące. Po pierwsze, braliśmy pod uwagę to, że jako pierwszych kandydatów, których rekomendował prezes sądu, następnym kryterium było wykształcenie i kolejnym, trzecim było zamieszkanie lub podejmowanie pracy w Poznaniu. Takie były kryteria, na których oparliśmy tą naszą dla Państwa rekomendację. Dziękuję bardzo.
Teraz w kwestii wyjaśnień. Dzisiaj, gdy Państwo przybyli na sesję, otrzymali Państwo taką oto książeczkę, która jest rekomendacją zespołu w sprawie... Te osoby, które są w tej książeczce, mają pozytywną rekomendację zespołu. Drugą rzecz, którą Państwo otrzymali, to jest koperta, w której jest dla Państwa wygenerowany login i hasło, którym się należy posługiwać przy logowaniu się do systemu, który będzie dostępny na Państwa laptopach. W tym celu należy się podłączyć do sieci miejskiej internetu, w związku z tym proszę o przełączenie. Miejska, sieć miejska, czyli numery parzyste, jeśli się nie mylę. I trzeba otworzyć przeglądarkę internetową.
Panie Przewodniczący, do sieci internetowej.
Proszę?
Tak? Do sieci internetowej.
Tak. Przepraszam, co ja miałem... Przepraszam. Do internetu. Proszę włączyć przeglądarkę internetową i zalogować się na stronie o numerze 10.100.
proszę Państwa, zalecana jest przeglądarka internetowa Mozilla Firefox i adres, który jest podany na ekranie.
Jeśli komuś się pojawi takie pytanie o okienka wyskakujące, to proszę wyłączyć możliwość. Tak, włączyć czy wyłączyć? Jak to miało być? Włączyć. I odświeżyć, tak jest. I na stronie pojawi się Państwu system głosowania Verax i tutaj będziemy kolejno postępować. Jeszcze nic nie róbmy. Będziemy mieli do wykonania 6 kolejnych głosowań, bo tyle składów ławników musimy podjąć. Wynik głosowania będzie jednocześnie wynikiem uznawanym za przyjęcie kolejnych 4 uchwał Rady Miasta. W tej chwili, żeby móc przeprowadzić to głosowanie, musimy wyłonić komisję. Proszę się nie cierpliwić. Ci, którzy jeszcze tego nie mają, to za chwileczkę będą Państwo obsługujący nas za chwileczkę sprawdzą, czy u wszystkich system jest widoczny. Natomiast musimy wyłonić komisję skrutacyjną, która sporządzi i podpisze protokoły tych głosowań. Chciałbym proponować, żeby z każdego klubu wyznaczyć czy zgłosić jedną osobę i w głosowaniu wybierzemy komisję skrutacyjną. A zatem proszę w tej chwili o zgłoszenia do komisji skrutacyjnej. To nie. W przeciwieństwie do poprzednich razów praca z komisji skrutacyjnej nie będzie długotrwała. Dłużej będziemy głosować niż praca sekretarzy będzie trwała. Znaczy komisji skrutacyjnej. Także proszę o zgłoszenia. Pani Karolina Fabisz, zgadza się, tak? Tak. Z innych klubów proszę o zgłoszenie. Pani Beata Urbańska, zgadza się, tak? Z innych klubów proszę o zgłoszenia jeszcze. Pan radny Wojciech Woźkowiak. I z klubu Prawo i Sprawiedliwość kogoś można poprosić? Jakie zgłoszenie proszę? Pan radny Szymon Szynkowski? Proszę o jakieś zgłoszenie z klubu. Panie przewodniczący. Co? Zgłosił się, tak? Czyli pan radny Przemysław Markowski zgadza się być w komisji skrutacyjnej? To proszę kogoś wskazać, zgłosić z klubu. Czy pan Szymon się zgadza? Dobrze. Są 3 zgłoszenia. Pan radny Wojciech Woźkowiak, pani Karolina Fabiś i pani Beata Urbańska. Poddaję pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej. 3-osobowej w składzie pani Beata Urbańska, Karolina Fabiś i Wojciech Woźkowiak. Proszę o ekran do głosowania. Ekran. Proszę o głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 osoby obecnie nie głosujące plus pani radna Katarzyna Kretkowska. Rada wybrała komisję skrutacyjną. Komisja, proszę, żeby się ukonstytuowała i wybrała przewodniczącego. Czy wszyscy już poza radnym Michałem Grzesiem, ale czy wszyscy pozostali, czy jeszcze gdzieś jest pomoc i wsparcie potrzebne? Czy wszyscy są zalogowani? Czy ja mogę poprosić panów, żeby powiedzieć krótki instruktaż, jak głosować po kolei? Może najlepiej od mikrofonu, bo panowie to lepiej zrobią niż ja. Czy wszyscy są gotowi, czy nie? Czy wszyscy są gotowi? Bo chciałbym podać Państwu... Tak? Jest kolejnych 6 do wykonania głosowań i równocześnie będziemy wykonywali każde z nich. W związku z tym w tej chwili, jeśli Państwo nacisną na zakładkę głosowanie, to pojawi się Państwu napis 19. sesja, czyli dzisiejsza sesja i w skrócie Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilna. Proszę to nacisnąć. I pojawia się ekran, w którym jest napisane głosowanie, wybór ławników. Jest lista tych, którzy zostali zgłoszeni. Im przy każdym nazwisku jest znacznik Z, czyli za, P, przeciw i W, wstrzymujący. Powinni Państwo po kolei zaznaczać swój głos zgodnie z rekomendacją, która jest pierwszą rekomendacją w tej książeczce. Znaczy proszę... Natomiast dla ułatwienia można zaznaczyć przy pomocy tego, co jest w pierwszym rzędzie, tam gdzie jest wszystkie, zaznaczyć na przykład wszystkie za, a potem odhaczać naprzeciw tylko te, które chcemy naprzeciw. Proszę? I odwrotnie, można wszystkie przeciw i zaznaczyć tych, którzy są za później. Jeśli Państwo zaznaczą wszystkich za, to oczywiście pojawi się komunikat, że jest ich za dużo za, ponieważ na liście do sądu rejonowego powinno być nie więcej niż 12 głosów za. Na końcu jest wyślij. Proszę. Myślę, że łatwiej będzie, żeby równolegle. Czy wszyscy już skończyli? To poczekamy. Proszę. Na dole jest klawisz wyślij. dlaczego ten nie działa? Jak wszyscy zakończą, ja mogę zamknąć głosowanie tej listy i uruchomię następne. No nie. Proszę? Trzeba zamknąć to okno i wrócić do tego pierwszego, na którym jest wywołany. Czy wszyscy już, czy jeszcze nie? Liczenie wytrwało po prostu strasznie długo. Co? Aha. Mogę tu poprosić ten obraz, kto oddał? Przez te atomy. Nie. Jeszcze jeden. Jeszcze Rysiu. Idziesz. Jest. Kolejna sesja to Sąd Rejonowy Stare Miasto. Jeśli Państwo Jeśli Państwo odświeżą ekran, to pojawi się w punkcie głosowanie. Proszę nacisnąć głosowanie. Ten pierwszy ekran. Masz już? Co? Kliknij na głosowanie. No, kliknij. Kliknij. Nie, na to kliknij. No, kliknij. I teraz jeszcze, już masz. Tak. Proszę w pierwszym ekranie kliknąć na dowolny napis w nagłówku i wtedy się ekran odświeży i pod głosowanie będzie 19. sesja Sąd Rejonowy Stare Miasto. I proszę przystąpić do głosowania, w głosowaniu, w którym... Boże. Ponieważ jest pewna nieścisłość, myślę, że możemy w tej chwili uznać, że pierwsze głosowanie zostało wykonane. Prace nad tymi uchwałami w tej chwili zawiesimy. Zaczniemy realizować kolejne punkty porządku obrad. A Państwo z obsługi technicznej sprawdzą poprawność przygotowania. Jeśli okaże się, że to jest niepoprawnie i nie możemy tego w tej chwili poprawić, będę prosił Radę o wycofanie tych punktów z porządku obrad i będziemy musieli spotkać się jeszcze raz wyłącznie w celu przegłosowania tych uchwał. A w tej chwili chciałbym poprosić o zrealizowanie punktu kolejnego, 20. To jest informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Tak, okej. Okay. to jest jedno głosowanie. Że nie wiem, kiedy wrócimy, czy wrócimy się do tego, bo jak jest bałagan, to przepraszam.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak zwykle spróbuję Państwu krótko zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów, które się w ostatnim czasie wydarzyły, czy też miały miejsce. Oczywiście szersze sprawozdanie pozwolę sobie dołączyć do protokołu. Myślę, że Państwo to już wiecie, że została zawarta umowa dzierżawy między miastem Poznań, reprezentowanym przez POSIR, a konsorcjum Lecha i spółki Marcelin Management na umowa dzierżawy, ale na operowanie stadionem miejskim, także w tej chwili pewną zakres, znaczy odpowiedzialność przejął już operator. Umowa ma także okresy przejściowe, także poszczególne elementy wchodzą w życie w trakcie. I tak naprawdę pełną odpowiedzialność operator przejmie po zakończeniu turnieju Euro 2012, czyli w połowie przyszłego roku. Też pragnę zwrócić Państwa uwagę, że Poznań, podobnie jak pozostałe miasta, było wizytowany przez prezydenta UEFA, pana Michela Platiniego. Myślę, że ta wizytacja wypadła dobrze. Najwięcej pytań było, jeśli chodzi o budowę infrastruktury lotniskowej i pewne czynności, które powinno wykonać miasto podczas samego turnieju Euro 2012. Proszę Państwa, już w tej chwili prowadzimy pracę nad przygotowaniem służb pomocy społecznej do zimy, szczególnie jeśli chodzi o całe kwestie osób bezdomnych, Centrum Interwencji Kryzysowej. Tutaj jakby dodatkowym aspektem, jeszcze o tym dzisiaj powiem dwa zdania, jest współpraca z ZKZL-em w przypadku eksmisji, ale do tego wrócę, ale już w tej chwili odbywają się spotkania, które jakby sprawdzają, na ile Poznań jest przygotowany do tej całej akcji zimowej. Chcę też Państwu zwrócić uwagę, że Poznań się prezentował na targach Expo, na targach nieruchomości Expo Real w Monachium w ramach stoiska regionu Wielkopolski. Nie mieliśmy tym razem własnego stoiska, ale tutaj współpracowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim. Kilkanaście nieruchomości było wystawionych do prezentacji jako oferta miasta Poznania. Jeśli chodzi o działania promocyjne, myślę, że powinniście Państwo zauważyć albo zwrócić uwagę na w tej chwili to, jak powiem, przygotowany projekt konsorcjum Marki Poznań. To jest projekt, który zrzesza firmy poznańskie. Poznańskie w rozumieniu prowadzące działalność w Poznaniu. Nie muszą mieć tutaj, powiem, wyłącznej siedziby, nie muszą czegoś robić tylko i wyłącznie w Poznaniu, mogą mieć różnych właścicieli. I chcemy jakby mieć taką synergię, promować się za pośrednictwem tych firm, a jednocześnie pomagać promować się tym firmom, dyskutując o różnych problemach, prowadząc wspólne działania promocyjne. To jest w tej chwili jeden z takich produktów, które są najlepiej odbierane w środowisku specjalistów. To jest projekt, który ma wyjątkowo dobre recenzje, jest także bardzo dobrze odbierany przez poznańskie środowisko biznesowe. Proszę Państwa, w Poznaniu odbył się Światowy Kongres Języka Hebrajskiego. Myślę, że ważne wydarzenie, podnoszące mocno rangę Poznania, ponieważ jest to i dość prestiżowy kongres i o dużym znaczeniu, więc chciałem na to Państwu zwrócić uwagę. Akurat niestety ja nie mogłem brać w nim udziału, bo w tym samym czasie byłem na delegacji w mieście partnerskim w Izraelu, tak to się złożyło. Proszę Państwa, w tej chwili w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej jest w Poznaniu dość poważny problem. Nasi przedsiębiorcy powinni w tej chwili dokonać aktualizacji zapisów dotyczących prowadzonej działalności. Zmieniły się po prostu zasady klasyfikacji działalności, powinny być one zaktualizowane. Dawne wpisy po prostu są już nieaktualne. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy zgłosili się po dokonanie stosownych korekt. Dlatego wysłaliśmy ponad 11 tysięcy, do ponad 11 tysięcy przedsiębiorców informacje o konieczności dostosowania przedmiotu działalności do aktualnie obowiązującej klasyfikacji. Mówię Państwu o tym także dlatego, że być może Państwo gdzieś na dyżurach czy w rozmowach możecie się spotkać z takim problemem. Rzeczywiście w tej chwili staramy się zachęcić przedsiębiorców poznańskich, żeby dostosowali zapisy w ewidencji do aktualnie obowiązujących przepisów. Proszę Państwa, wiele się działo, jeśli chodzi o system gospodarki odpadami dla miasta Poznania w ramach jednego z najważniejszych projektów inwestycyjnych na najbliższe lata. Po pierwsze, wyłoniliśmy pięć konsorcjów, z którymi będziemy w tej chwili prowadzić negocjacje i wezwaliśmy ich do złożenia ostatecznej oferty na realizację całego systemu. Ponadto została zawarta umowa wykupu gruntu pod budowę tego systemu, czyli całej instalacji. Także już w tej chwili miasto Poznań jest właścicielem stosownej nieruchomości. Po trzecie, podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu na kwotę 352 milionów złotych. Także w tej chwili ten projekt jest jakby cały czas realizowany z dość dużą intensywnością. Myślę, że na początku przyszłego roku będą kolejne ważne elementy. Przede wszystkim po prostu dokonamy wyboru firmy. Myślę, że będzie to w pierwszym półroczu. Proszę Państwa, 30 września odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych na realizację zadań wspólnie z miastem Poznaniem. Także to jest coś, czym wiem, że część z Państwa się interesuje, więc informuję, że takie... Proszę Państwa, sprzedaż mieszkań idzie mniej więcej w tym samym tempie. W tej chwili mamy sprzedanych 540, w tym roku 544 mieszkania. Mniej więcej 1/4 na raty, 3/4 sprzedanych jest za gotówkę. Myślę, że też Państwo zwróciliście na to uwagę, że odbył się w Poznaniu maraton. Tym razem rekordowa ilość i ilość uczestników, zarówno tych, którzy wystartowali, jak i tych, którzy zakończyli ten bieg. Warto chyba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rekordowa ilość poznaniaków na trasie. Zmienia się atmosfera wyraźnie wokół tego maratonu. Było więcej osób, które dopingowały. Oczywiście było także spore zaangażowanie szkół, więc była próba zinstytucjonalizowania tego, ale widać było wyraźnie więcej osób. Również otwarliśmy Termy Maltańskie. Rozpoczęły one tak naprawdę od poniedziałku świadczyć usługi. Myślę, że będziemy w tej chwili wszyscy obserwować, jak te usługi są odbierane przez mieszkańców Poznania, zresztą nie tylko, jaka jest frekwencja, jak to wszystko funkcjonuje. Na pewno będzie to przedmiotem takiej większej naszej troski. No a w kulturze w tej chwili też myślę, że Państwo na to zwracacie uwagę, odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń, czyli konkurs Wieniawskiego. No, wkraczamy już w fazę finałową tego konkursu. Także w niedzielę, w sobotę będzie zakończenie, a w niedzielę ostatni koncert galowy. Również zakończyła działalność komisja, która zarekomendowała, ta rekomendacja została przyjęta, podział środków na granty dla samorządów pomocniczych. Także też tych Państwa, których się tym interesują, można w moim informacji przeczytać, które z osiedli dostały deklaracje do dofinansowania jakich projektów. W sumie jest to 15 projektów na kwotę 2 498 tysięcy złotych. No i obiecałem jeszcze informację dotyczącą działań ZKZL-u, bo było to już kilkakrotnie przedmiotem dyskusji na sesji. W tej chwili odzyskaliśmy 26 komunalnych lokali mieszkalnych w wyniku tych eksmisji z osób, które zostały mi objęte, tylko 8 na krótko korzystało z hostelu. Pozostali w inny sposób zaspokoili swoje potrzeby mieszkaniowe. To, na co warto zwrócić uwagę, to wyraźnie we wrześniu wzrosła ściągalność czynszów. Mamy po raz pierwszy, chyba w historii ZKZL-u, ściągalność czynszów powyżej 100%. Czyli wpłynęło więcej niż przypis, oznacza to, że spadł poziom zaległości. To się wydarzyło po raz pierwszy, bo tak to z każdym miesiącem zaległości rosły. No, zdarzają się już w tej chwili przypadki dość znaczący wpłat. Nadal jest tak, że każdy, kto podejmie rozmowę z ZKZL-em, a to jak rozwiązania swojego problemu, staramy się jakoś ten problem rozwiązywać i pomagać. Także te eksmisje nie są eksmisjami bezwzględnymi, ale oczywiście wymagają aktywności ze strony tych, których one dotyczą. I chciałbym Państwu również, ponieważ mam taki obowiązek ustawowy, przekazać krótką informację na temat oświadczeń majątkowych, które urzędnicy są zobowiązani składać. Powinienem przekazać Państwu informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły go po terminie, o nieprawidłowościach i o działaniach podjętych w związku z tymi nieprawidłowościami. Chcę Państwu określić, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły je w terminie do 30 kwietnia za 2010 rok. Po dokonaniu analizy zawartych oświadczeń danych stwierdzono następujące uchybienia formalne. Po pierwsze, część osób nie wpisała w oświadczeniach majątkowych w punkcie 8 formularza wysokości dochodów z tytułu podstawowego zatrudnienia, przyjmując, że punkt ten nie dotyczy że dotyczy tylko dochodów dodatkowych. To jest błąd, który się pojawia od kilku lat co roku, mimo zwrócenia uwagi, co powinno być w tej pozycji wpisane. Część osób nadal nie wpisuje, mówiąc szczerze, nie wpisuje wynagrodzenia z Urzędu Miasta w tej pozycji. Część osób nie określiła przynależności dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. I część osób nie złożyła pełnych kopii zeznań podatkowych za rok 2010, to znaczy brakowało załączników PIT-D lub PIT-0. Te osoby, które miały te błędy, zostały wezwane do ich uzupełnienia i uzupełniły te informacje, także w tej chwili wszystkie oświadczenia majątkowe są uzupełnione lub poprawione. Także tyle informacji z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionej informacji ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Pani radna Lidia Dudziak pyta o miejsce Pana Prezydenta w maratonie.
Przepraszam, nie pamiętam. Sądzę, że coś koło 3800, ale naprawdę nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić.
Czy w sprawie informacji ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę, a zatem zamykam punkt 20. Przystępujemy do realizacji punktu 21. Interpelacje i zapytania. Od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje i zapytania. Pana radnego Michała Grzesia w sprawie kamienicy Stary Rynek 55. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej dotycząca wykupu mieszkań przy ulicy Kościuszki. Jeśli ktoś z Państwa chce wygłaszać interpelację, to proszę się zgłosić w tej chwili. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie kamienicy przy Starym Rynku 55. To jest zapytanie. Następnie pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie nakładania mandatu na posesję położoną przy ulicy Wierzbięcice, narożnik z ulicą Chwiałkowskiego. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie braku odpowiedzi na pismo pana Tadeusza Anioła z dnia 26 marca w sprawie podwyżki opłaty za wieczyste użytkowanie. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie nieprzedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego z panem Adrianem Patalasem nad Wierzbakiem. pana radnego Przemysława Foligowskiego w sprawie systemu oznaczenia tras rowerowych, w tym uszczegółowienia oznaczeń w odniesieniu do istniejących dróg rowerowych i pasów ruchu drogowego, pana radnego Przemysława Foligowskiego w sprawie praktyki działania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GOPOS w odniesieniu do wniosków w sprawie wydania kartoteki lokalu, pana radnego Bartosza Zawiei w sprawie przeznaczenia pobieranego przez spółkę targowiska czynszu od kupców handlujących na targowisku BEMA, pana radnego Bartosza Zawieja zapytanie dotyczące udzielenia informacji w zakresie ujęcia w projekcie budżetu na 2012 rok zadania budowa wiaduktu w ciągu ulicy Grunwaldzkiej nad torami PKP Poznań-Unikowo, opracowanie dokumentacji technicznej, pana radnego Bartosza Zawiei interpelacja dotycząca możliwości nabycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ulicy Pogorzelskiej i pani radnej Lidii Dudziak dotyczącej promieniowania elektromagnetycznego w przestrzeni miejskiej, pani radnej Lidii Dudziak dotycząca remontu chodników, porządkowania terenów na Łazarzu, pani radnej Lidii Dudziak dotyczącej wykupu mieszkań przy ulicy Łukasiewicza 29-37 i pani radnej Lidii Dudziak w sprawie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Rynek Łazarski 15. To są interpelacje, które są złożone. Rozumiem, że wygłaszać ich nikt nie będzie. Natomiast proszę o zgłaszanie się do zapytań. Pan radny Michał Grześ, wiem, że dzisiaj złożył pytania pisemne. Bardzo proszę.
Złożyłem pisemne, ale właśnie jeszcze jedno mam pytanie dotyczące działania zespołu szkół nr 108 w Poznaniu. Jest to szkoła, która działa przy szpitalu dziecięcym. Tam przewija się w ciągu roku szkolnego ponad 300 dzieci i problem jest taki, że w zeszłym roku szkolnym na materiały plastyczne, gry planszowe, puzzle szkoła miała 127,50 zł. W tym roku powiadomiono szkołę, że nie dostanie żadnych pieniędzy. Czy można te parę groszy, ja myślę, że 100 zł, 200 czy 300 w budżecie miasta nie zrobi wielkiej dziury budżetowej, a jest to szkoła, do której chodzą dzieci, znaczy ja rozumiem, że jest to szkoła miejska i rozumiem, że są to dzieci, które przebywają w szpitalu, a więc trzeba te dzieci czymś zająć. Także pytanie, czy jesteśmy w stanie jakieś pieniądze w granicach kilkuset złotych na te rzeczy jak materiały plastyczne, jakieś gry planszowe dla tej szkoły wysupłać.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chciałam zapytać, czy została złożona kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie wyroku z dnia 27 maja bieżącego roku w USA w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Starym Rynku 55. To jest to zapytanie, które wymienił pan przewodniczący Ganowicz i proszę o odpowiedź na piśmie na część dotyczącą dokładnego stanu prawnego kamienicy. Natomiast dzisiaj to jest pytanie moje i pana radnego Tomasza Lewandowskiego, ponieważ 16 października mijał termin złożenia kasacji, to czy mogłabym się dowiedzieć, to lokatorzy o to pytają, czy miasto odwołało się, czy złożyło wniosek o kasację.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam dwa pytania. Po pierwsze chciałam zapytać, jaka jest szansa na wyremontowanie, a szczególnie chodników, chociaż jest nie również, na ulicy Szamarzewskiego. Ja chciałam tylko przypomnieć, że kiedy wprowadzono płatną strefę postoju na Jeżycach, to naprawdę warunkiem, żeby to jakoś się odbyło bez większych wielkich jakichś problemów społecznych było to, że między innymi wyremontujemy tam chodniki. Do tej pory niestety nic się nie zdarzyło na ten temat, a strefa jest ładnie wymalowana, często na połamanych płytkach chodnikowych, no ale jest. Jeśli nie da rady zrobić całej jezdni, powiedzmy, to w takim razie zgłaszam, że tam są straszne dziury na ulicy Szamarzewskiego, są okropne dziury od ulicy, przynajmniej od ulicy Wawrzyniaka, od Polnej nawet, tu mi kolega, na pewno do Kraszewskiego. Tam są po prostu wielkie dziury, gdzie można urwać zawieszenie, więc trzeba to, uważam, za chociaż doraźnie zakleić. I drugi taki stan jest na ulicy Rybaki, na odcinku od ulicy Krakowskiej do Kwiatowej. Tam są też okropne dziury, które trzeba dla bezpieczeństwa kierowców załatać. I pytanie, czy można to zrobić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać o kwestię przenosin oddziałów z ulicy Szkolnej Szpitala imienia Józefa Strusia. Otrzymaliśmy medialną informację, nie wiem na ile właśnie prawdziwą, że jest problem z lokalizacją oddziału hematologii. Ja przypomnę, ten oddział miał być przeniesiony do szpitala w Puszczykówku na podstawie...
Można włączyć mikrofon panu radnemu jeszcze raz, bo coś...
O, dziękuję bardzo. Ten oddział hematologii miał być przeniesiony do Puszczykowa, Puszczykówka, na podstawie porozumienia ze starostą poznańskim. Podobno są z tym jakieś problemy. To jest sprawa dość istotna i pytanie, kiedy pozostałe oddziały, które jeszcze mają swoje lokalizacje na ulicy Szkolnej, przeniesione będą, są to między innymi reumatologia, kardiochirurgia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny był, o już jest, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Cztery zapytania. Po pierwsze, chciałem zapytać o to, jakie były koszty związane z organizacją uroczystości FETY związanej z podpisaniem umowy dzierżawy między miastem Poznań a konsorcjum Lecha Poznań. Czy to było pokryte z kosztów budżetu miasta Poznania, czy też koszty pokrył klub sportowy Lech Poznań, czy też konsorcjum. I informacje, właśnie to zapytanie poproszę na piśmie. Po drugie, chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość naprawy chodnika, w zasadzie konkretnie części przystanku tramwajowego na rondzie Rataje. Mam taki sygnał od mieszkańców i też potem to potwierdziłem, a mianowicie przystanku tramwajowego w kierunku ulicy Zamenhofa, w kierunku, od strony środki w kierunku Zamenhofa, tam przy przejściu dla pieszych, przed sygnalizacją świetlną jest bardzo nierówny chodnik, no i zwłaszcza w okresie przedzimowym warto byłoby wziąć to pod uwagę. Pytanie, czy jest możliwość, aby to wyremontować. Trzecie zapytanie, to chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość lepszego oznaczenia w tymczasowych rozkładach jazdy, a precyzyjnie rzecz ujmując, w schemacie sieci tramwajowej faktu, iż linia tramwajowa numer 1, która dojeżdża do Kurnickiej, następnie przemienia się w linię numer 17. Byłem świadkiem pewnego nieporozumienia, w którym uczestniczyli mieszkańcy, którzy po prostu, no, korzystający pasażerowie MPK, którzy do końca nie wiedzieli, jak dalej linia numer 1 po prostu kontynuuje swoją trasę. Czy kontynuuje swoją trasę? Jak wiadomo, na Kurnickiej nie ma żadnej pętli. A oczywiście oficjalnie ta linia wobec obecnej sytuacji kończy swój bieg na ulicy Kurnickiej. No i faktycznie potem jedzie ten tramwaj jako 17. Następuje zmiana numeracji, ale to z tego tymczasowego rozkładu jazdy nie wynika. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałbym zadać dwa pytania, które dotyczą samego centrum miasta i są bardzo szczegółowe. Jedno dotyczy ulicy Strzałowej, która niedawno była remontowana, tam w zasadzie nawierzchnia była remontowana i to taką metodą, gdzie się asfalt w zasadzie pokrywa jakąś masą bitumiczną i posypuje następnie jakimś proszkiem, który ma służyć temu, żeby się to nie lepiło. Ale to zostało zrobione taką ilością tego proszku, że przez co najmniej tydzień okoliczni mieszkańcy narzekali, że mają zaśmiecone samochody i pył się unosi w okolicach. W tej chwili już to wszystko spłynęło i jest w studzienkach kanalizacyjnych, które i tak są niewydolne, w związku z tym się to przytyka. W związku z tym pytanie, czy w tej sprawie, rozumiem, że naprawy już się nie odwoła, bo się odbyła, ale kwestia sprawdzenia studzienek kanalizacyjnych, tego, żeby to się nie zatykało, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to też jest sygnał od mieszkańców, kwestia naprawy lamp na ulicy Półwiejskiej. W zeszłym tygodniu dostałem zdjęcia, które zresztą przekazywałem, jak wyglądają te lampy po naprawie. Nie przed naprawą, tylko po naprawie. I myślę, że to też wymaga pewnej interwencji, bo to zdaje się wygląda tak jak przed naprawą, więc chciałbym, żeby tym, i nawet nie chodzi mi o odpowiedź, tylko o to, żeby podjęto działania, które sprawią, że te rzeczy zostaną naprawione. Dziękuję. Pan radny Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni, mam dwa pytanka. Poproszę o oba, jeżeli chodzi o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy działalności samorządów pomocniczych, który ten temat dzisiaj przewijał się w naszej dyskusji. Mianowicie w tej chwili do samorządów pomocniczych spływają pierwsze opinie wydziałów dotyczących realizacji zadań w roku następnym. I również taką odpowiedź otrzymała Rada Osiedla Święty Łazarz, jeżeli chodzi o remont zaplanowanych chodników. I tutaj pojawił się naszym zdaniem pewien taki problem i chcielibyśmy wyjaśnić, skąd ten problem zaistniał. Mianowicie w odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Zarządu Dróg Miejskich, wynika, że środki, które są przeznaczane na remonty, należy zabezpieczyć tylko i wyłącznie ze środków z tak zwanego pogłównego, czyli to, że dostaliśmy dosyć pokaźną kwotę na działania o charakterze inwestycyjnym z podatku od nieruchomości, jak gdyby nie można w tym ująć. Ja myślę, że to jest trochę złe rozwiązanie, ponieważ myślę, że przede wszystkim te środki na działania inwestycyjne powinny być w pierwszej kolejności na to wydatkowane i powiem szczerze, jeżeli powiedzmy tutaj stanowisko miasta się nie zmieni, to w pewnym stopniu to ograniczy nasze działania, ponieważ tutaj to jest dosyć główny obszar naszego działania. Także chciałbym wiedzieć, z czego to po prostu wynika i czy jeżeli rzeczywiście taka sytuacja w tej chwili ma miejsce, czy jest zmiana, jest dopuszczona byłaby zmiana stanowiska i aby te środki z podatku od nieruchomości mogły również być przeznaczane na chodniki, to wtedy pojawia się oczywiście nowa infrastruktura, to nie jest tylko...
Proszę jeszcze włączyć mikrofon panu radnemu, żeby mógł dokończyć.
Dziękuję bardzo. Tych samych płytek. Także taka jest tutaj jak gdyby nasza argumentacja i bardzo proszę o odpowiedź. I druga jest kwestia dotycząca stanu bezpieczeństwa na wzgórzu Świętego Wojciecha. Docierają do nas, przynajmniej do mnie również, sygnały dotyczące tego, że pewna grupka ludzi stale się tam spotyka, zakłóca porządek. No niestety akurat kiedyś z grupą młodzieży sam byłem świadkiem dosyć bardzo gorszących scen, które miały tam miejsce i z informacji, które do mnie dotarły, jest przekonanie i pewność, że niestety te zjawiska tam mają taki charakter ciągły i stały. I w związku z tym mam pytanie, czy Straż Miejska takie sygnały otrzymuje, czy są tam podejmowane działania, ponieważ myślę, że oczywiście bliskie sąsiedztwo cmentarza Zasłużonych Wielkopolan no jakoś musi zobligować w naszych działaniach również do tego, aby odpowiedni porządek i bezpieczeństwo w tym rejonie miasta były utrzymywane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. I czwarte zapytanie, bo miało być cztery. Chciałem prosić uprzejmie o pisemną informację na temat stanu faktycznego dotyczącego przejęcia hali filtrów w starej gazowni. Jak to wygląda? Wiosną tego roku byliśmy informowani, że toczą się w tym zakresie rozmowy między miastem Poznań a Aquanetem i w ramach pewnych rozliczeń miasto ma szansę tą halę filtrów przejąć. I chciałbym zapytać się, na jakim to jest obecnie etapie i też generalnie jak wygląda koncepcja prezydenta w zakresie urzeczywistnienia idei przyszłego centrum starej gazowni, związanej oczywiście również ze współpracą w sprawie przejęcia pozostałych budynków na ten cel, modelu przejęcia i jakby sposobu etapowego oczywiście, bo to jest zadanie trudne na pewno niewątpliwie, dążenia do tego, żeby to centrum kulturalne w starej gazowni powstało. W tym zakresie oczywiście proszę odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Mam trzy pytania. Chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie. Pytanie pierwsze. Prosili mnie o to mieszkańcy osiedla Zodiak, gdzie samochody tarasują wszystkie chodniki i jest bardzo duże niebezpieczeństwo z powodu tego dla przychodzących tam dzieci na przykład do szkoły. Nie mogą iść chodnikiem, tylko muszą iść ulicą. Ja już na ten temat zwracałem uwagę kilka miesięcy temu i tam Straż Miejska miała podjąć działania i z tego, co mieszkańcy mówią, żadnych działań dotychczas nie zauważono, także prosiłbym o zajęcie się tą sprawą. Jest pewien pomysł i chciałbym też otrzymać odpowiedź, czy jest to możliwe. Dotyczyłoby to znaku zakazu parkowania, zatrzymywania się w tamtym miejscu na tych chodnikach. Teraz sprawa druga. Chciałbym zapytać, sprawa dotyczy tak zwanych wahadeł na ratajach. Podczas spotkania z panem prezydentem Kruszyńskim otrzymaliśmy informację, że rozważona zostanie nasza propozycja ulżenia biletowego w weekendy dla osób kursujących wahadłami, ze względu na to, że te wahadła jeżdżą co 15 minut, w związku z czym pan prezydent miał rozważyć tu propozycję. Do dnia dzisiejszego takiej propozycji ani odniesienia się do tych naszych postulatów, tutaj z panem radnym Michałem Grzesiem o tym rozmawialiśmy, do dzisiaj nie otrzymaliśmy informacji na ten temat. I sprawa trzecia. Chciałbym powrócić do naszego projektu i funduszy w ramach pamięci historycznej. Jak wygląda realizacja tego funduszu, bo już mamy listopad i za chwilę się okaże, że w tym roku nie wydamy pieniędzy. Proponowałbym, żeby spojrzeć na to w ten sposób, że za niedługo mamy 11 listopada, więc może warto część z tych pieniędzy przeznaczyć na cele, o których mówiliśmy, gwarantując te pieniądze. I zwróciłbym tu w szczególności uwagę na przykład też na pomnik harcerzy na Malcie, który jest po prostu w stanie dramatycznym. Ja wiem, że tam są problemy własnościowe, ale po to uruchomiliśmy między innymi ten fundusz, żeby w jakiś sposób tego typu problemom zaradzić. A naprawdę, jeżeli to jest pomnik harcerzy, którzy ginęli za ojczyznę, to to jest skandal, że w naszym mieście już od nie roku, tylko od kilku lat taki pomnik istnieje w takim stanie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Przepraszam, że drugi raz, ale zapodziała mi się gdzieś karteczka, którą mam jeszcze trzy pytania. Panie przewodniczący, chciałam zapytać, jakie są koszty modernizacji ulicy Chłodnej na Łazarzu, szczególnie z określeniem, jakie są koszty naprawy chodników na tej ulicy. Drugie pytanie moje dotyczy, jakie są koszty modernizacji chodników na ulicy Klonowica. Tam się znajduje żłobek i chodniki te są w fatalnym stanie, tam korzenie wystają z drzew, są problemy z przejechaniem matki z wózkiem, także chciałabym się dowiedzieć, jakie są ewentualne koszty. I trzecie, i tutaj już nie, że jest to pojedyncza sprawa, tylko ta sprawa się robi już w tej chwili najważniejszą na Łazarzu, przynajmniej na Łazarzu w tej dolnej części, a mianowicie modernizacja ulicy Kolejowej. Jak jestem radną, tak co roku mówię o ulicy Kolejowej i co roku jest, było mówione, że ta ulica będzie generalnie modernizowana, będzie tak zwana nowa Kolejowa i obiecywano cuda nie widy. Dzisiaj już wiemy, że tej ulicy, na pewno ta ulica nie będzie tak zmodernizowana i tak wyremontowana, jak to planowano wcześniej. A mieszkańcy już w tej chwili nie dają żyć na Łazarzu. Po prostu na każdym kroku, przynajmniej ja, jestem zaczepiana o remont ulicy Kolejowej. I chciałam zapytać, jakie są koszty modernizacji ulicy Kolejowej? Czy w ogóle można jakby naprawiać tę ulicę? I czy obecne odwodnienie na jezdni na to pozwala? Jakie są koszty związane z oświetleniem i z jakby zrobieniem nowej kanalizacji sanitarno-deszczowej i kanalizacyjnej? A także chciałam się dowiedzieć, jakie są koszty, gdybyśmy nie robili samej ulicy, a tylko chodniki na ulicy Kolejowej, jakie to są koszty? I tu proszę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam takie zapytanie. Ulica Drużynowa Górecka, temat przy hali góreckiej, czy też tak zwanej panoramie vis-a-vis Red One Sanitech. Jest to oczywiście droga, której już użytkowanie reguluje porozumienie sprzed 10 lat pomiędzy spółką Redman Sanitech a zarządem dróg. Mam takie uprzejme zapytanie. Wiem, że to nie jest teren miasta, niemniej wzdłuż torów tak zwanych staroberlińskich brakuje tam około 150 metrów chodnika. Koszty moim zdaniem tej inwestycji by nie były zbyt duże. Rada Osiedla mogłaby poważnie rozważyć ten remont. Niemniej prosiłbym o podanie możliwości prawnych, czy to w formie porozumienia, czy spółka Redman Sanitech, w której miasto również ma udziały, mogłaby partycypować w tego typu ewentualnej przebudowie. To jest oczywiście temat na pewno nie na przyszły rok. Niemniej jest to temat daleko drżący, ponieważ nie chodzi o to, że tam jest stawek, tam praktycznie samochody jeżdżą, nie ma chodnika, a to centrum handlowe Panorama odwiedza bardzo dużo mieszkańców. Drugi temat, Drapol, ulica Górnicza, punkt złomu. W jednej z odpowiedzi bodajże sprzed ponad na pewno miesiąca uzyskałem odpowiedź, że tutaj władze miasta zwrócą się do Komendy Wojewódzkiej Policji. Chodzi o sprawę tonażu wielogabarytowych wanien, w tak zwanych wanien, które z Huty Ostrowiec Świętokrzyski czy też Stalowa Wola wjeżdżają i tam na ten punkt złomu dokonują surowca, czyli jednym słowem złomu. No i w tej chwili sytuacja jest o tyle poważna, ponieważ jeden z mieszkańców zrobił ekspertyzę budowlaną i po tej ulicy lokalnej, co tu dużo mówić, no, ma problem już z fundamentami swojej nieruchomości. I czy tutaj, to jest oczywiście dopowiedzenie do tego mojego wniosku sprzed prawie 2 miesięcy, czy można jakoś mieszkańcom pomóc w zakresie, no ja wiem, może problem by było ewentualnie postawić znak ograniczający nośność, jest to oczywiście problematyczne. Niemniej, czy są jakieś normatywy prawne, które w jakiś sposób no, mogą tą sytuację unormalizować, zważywszy na to, że jakby tutaj powiedzieć, ludzie tam marzyli o modernizacji osiedla Skorupki, w cudzysłowie wiem, że z uwagi na całość miejskich budżetów jest to cały ten zakres jest nierealny do zrealizowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, muszę się zapytać, ponieważ doszły mi ostatnio plotki, które myślę, że nie są prawdziwe, bo to się aż w głowie nie mieści, ale obiecałem, że je zweryfikuję. Czy prawdą jest, że Teatr Ósmego Dnia posiada swoją willę w Poznaniu i mieszkają tam aktorzy tego teatru? Jeżeli jest to prawda, to chciałbym wiedzieć, kto utrzymuje tą willę i kto wydaje pieniądze na utrzymanie tej willi. I czy prawdą jest, że Teatr Ósmego Dnia ma willę w Chorwacji, kupioną na koszt Teatru Ósmego Dnia i czy prawdą jest, że aktorzy tego teatru w ramach miejskiej delegacji w swoim czasie jeździli do tej willi? No, czy ja, nie mieści mi się w głowie, żeby była to prawda, ale ponieważ takie plotki usłyszałem, chciałbym taką odpowiedź dostać i ja Państwu ją przedstawię, bo jeżeli niesłusznie zadaję te pytania, oczywiście Państwu tą odpowiedź, którą dostanę od Pana Prezydenta przedstawię, jeżeli jest to prawda, również Państwu przedstawię, bo jeżeli byłaby to przypadkowo prawda, w co oczywiście nie wierzę, bo byłby to nie lada skandal, no to też Państwu to oczywiście przedstawię. I ostatnie pytanie dotyczące Teatru Ósmego Dnia. Jakie, ponieważ jest to jakąś taką tajemnicą okryte, nie mogę się dowiedzieć, jakie wykształcenie ma Pani Dyrektor Teatru Ósmego Dnia? Chodzi mi o podstawowe, średnie czy wyższe, bo różne też są plotki i też tego niestety nie wiem. Jakby można było uzyskać odpowiedź dzisiaj, a jak nie, to na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Moje pytanie jest może takie troszkę, no powiedziałbym lekko niepoważne, a mianowicie dotyczy psiej sprawy. Która to psia sprawa jest o tyle przykra, że dotyczy płacenia podatków, przy czym wzywają do płacenia podatków nie tego, który psa posiada, a przypadkowa zbieżność nazwisk zaistniała. I pomimo trzykrotnych wyjaśnień nadal przyszło ciekawie pismo, decyzja, gdzie jest napisana, i żeby nie było wątpliwości, gdzie jest ta przypadkowa zbieżność nazwisk, sprawa dotyczy pani Bielżewskiej Kingi. Pani Bielżewska Kinga od 20 lat po wyjściu za mąż mieszka w Belgii. Ale to nie ma nic do rzeczy, natomiast w tym momencie przyszło na nią zawezwanie do płacenia podatku od psa, który no, siłą też nie może dożyć do tych 20 lat. Natomiast jest bardzo ciekawa sentencja. Pani Bielszewska Kinga do dnia wszczęcia postępowania podatkowego, to jest 8 sierpnia 2011, nie dokonała należytej wpłaty na rachunek tutejszego organu podatkowego oraz nie powiadomiła organu o uprawnieniach do zwolnienia z opłaty od posiadania psów za rok 2010-2011. Wobec powyższego prezydent miasta Poznania wszczął postępowanie podatkowe. W toku wyjaśnienia ustalono, że pani Biegańska Izabela nigdy nie była posiadaczem psa o numerze CIPA i tak dalej, a zatem należało umorzyć postępowanie podatkowe w przedmiotowej sprawie. I tu się pojawiła, że tak powiem, nowa osoba, pani Biegańska Izabela. Nikt nie protestuje, że ona psa nie ma, ale czemu ona w tej sprawie jest, to nie wiem. Bo po prostu dlatego o tym mówię, że sprawa była no naprawdę 3 razy wyjaśniana. Może jest wyjaśniana, ale podatki są zawsze drażliwą tematem, jeżeli obywatel...
Dziękuję bardzo. To wszystkie pytania, które Państwo radni zechcieli zadać. Zatem zamykam punkt 21. Rozumiem, że jesteśmy gotowi, żeby uruchomić dalszy ciąg, tak? Bardzo proszę.
Tak, panie przewodniczący, jesteśmy gotowi. Ten błąd, który się pojawił techniczny, nie wynika z błędnej rekomendacji. Rekomendacja, czyli książeczka, jest poprawna. W systemie głosowania po prostu zostały zamienione listy między dwoma sądami.
Jest
w tej chwili
prawidłowo.
Jest to prawidłowo, zostało to sprawdzone, także proszę Wysoką Radę o kontynuowanie.
Zatem zapraszam wszystkich na salę sesyjną. Czy musimy się jeszcze raz zalogować, czy można kontynuować? Jak to jest?
Państwo kontynuujecie. Jesteście na punkcie Stare Miasto. Pan Przewodniczący otworzy jeszcze raz głosowanie.
Znaczy jest rozpoczęte, nie? Została włączona sesja 19, Stare Miasto, Sąd Rejonowy Stare Miasto. Proszę Państwa w takim razie o podjęcie głosowania. Tak. Stare Miasto i wejść do tego i głosować. Zgadza się. Zostało właśnie, po to była przerwa, żeby to sprawdzić. Na liście jest 35 nazwisk. Trzeba zostawić pozytywnie maksymalnie 22. Jak skończymy? jeszcze głosuje? Czy wszyscy już oddali głos? O, Kuby nie ma. Tomka nie ma. Bartosz i Przemek. Nie, to nie ma. Ale się wczytuje. Zależy od ilości, bo za każdym razem trzeba odzyskać tą blokadę, że sygnalizuje za dużo. A to mogłoby bez blokowania. Jest, zamykam. Kolejna sesja głosowania to jest Sąd Rejonowy Grunwald i Jeżyce. Proszę bardzo, już jest dostępne. To jest rekomendacja rekomendacja na stronie kolejnej 1.1. W tym głosowaniu potrzeba wskazać 19 osób, a kandydatów jest 29 osób. Przypominam, że można zaznaczyć sobie wszystkich za i potem tylko tych, którzy nie mają rekomendacji, odhaczać. Albo odwrotnie, jak komu wygodniej. No. Proszę. Tak. Ale też już skończyłeś. Jeszcze, jeszcze. Raz, dwa, trzy. Trzy osoby. Cztery. Nie, widzę, że nie wszyscy. Proszę bardzo, zakończona sesja. Kolejna sesja to sesja również Grunwald i Jeżyce, ale w sądach powszechnych. Jest. I tutaj powinno być 104 osoby. Rekomendacje mają 102 osoby, a ma wybrać 104. No. A na liście są 104, czyli tyle, ile miejsc dokładnie. Na liście są 104, rekomendacje ma 102, a wybrać można 102. Jest też, przepraszam, 104. Przy 48 głosowaniu już wszyscy nabiorą w prawie. 104 są miejsca. I ja jest akurat 104 kandydatów, a rekomendacje mają 102 osoby. Co? No właśnie. Jest na samej górze. O tym była mowa, że to jest do ułatwienia. Ale proszę Państwa radnych, żeby stosować się do sugestii pana radnego Dziuby, posła, żeby nie głosować mechanicznie i bezrefleksyjnie. Proszę? Tak jest. Teoretycznie tak. I to były dwa głosowania Grunwald i Jeżyce do jednej uchwały i teraz będziemy mieli jeszcze dwa głosowania do ostatniej uchwały do Sądu Okręgowego. No jeszcze nie, bo jeszcze nie wszyscy skończyli głosowanie. Co? Ja już tak próbuję zachęcić, że to już tylko dwa zostały. Czy wszyscy już oddali głos? Jeszcze? A, okej. Koniec głosowania. Kolejna sesja, Sąd Okręgowy Poznań. To samo. Tym musi być 126. Nie, na liście jest 140. Rekomendacja na liście jest 147.
trzecia rubryka to jest pozycja na karcie do głosowania. Jeśli ktoś będzie ją śledził, to widać będzie, na których numerach nie ma rekomendacji, więc to może ułatwić i przyspieszyć Państwu głosowanie.
Kto jeszcze? Jeszcze ile mam zostaje? W tej chwili upływa czas sesji, w związku z czym chciałbym zgłosić wniosek o przegłosowanie, o przedłużenie sesji do czasu zrealizowania wszystkich punktów w dzisiejszej sesji, ale myślę, że nie dłużej niż do godziny 20. Szybciej będzie. Będzie szybciej. Proszę? Jeszcze? Jeśli nie mylę, to nie wszyscy. Kończy pani Kretkowska, wtedy głosujemy. Jest. A więc kończę tą sesję głosowań. I teraz proszę Państwa o przegłosowanie wniosku o przedłużenie sesji do zrealizowania wszystkich punktów dzisiejszej sesji. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Głosujemy. Przedłużenie sesji. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 3 głosy przeciw. Rada zdecydowała się dokończyć dzisiejszą sesję dzisiaj. Zostaje nam ostatnie głosowanie. Już jest dostępne. Ono jest krótkie. Tam jest do wyboru 13 osób spośród 13. Panie radny, prosiłem, żeby nie bezrefleksyjnie. Ja wiem, że to jest trudne słowo. Trzeba wybrać 13 spośród 13 w związku z tym. I wszyscy mają rekomendację pozytywną. Co? Co? Wszyscy żądali, tak? Nie. Jeszcze odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo. Głosowania zostały zakończone. Teraz zostanie wygenerowane 6 protokołów głosowań, które będą podstawą, załącznikami do uchwał, które podjęliśmy, dokonując wyboru ławników. Komisja skrutacyjna w składzie Wojciech Wośkowiak, Beata Urbańska i Karolina Fabiś sprawdzą te protokoły i podpiszą. Tak. Zatem przystępujemy teraz do realizacji kolejnego punktu, bo w tymi głosowaniami zrealizowaliśmy punkty od 19b do 19e. Przystępujemy do punktu 22, odpowiedzi na zapytania. Pan radny Michał Tomczak prosi, żeby jego zapytanie zostało odpowiedziane na piśmie. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, ja myślę, że w pierwszej kolejności poprosiłbym Zarząd Dróg Miejskich, bo chyba część pytań była dotycząca dróg, odpowiedź. Natomiast oczywiście, proszę Państwa, Państwo zadajecie bardzo często pytanie w formule, czy jest możliwość wykonania jakiegoś fragmentu chodnika. Oczywiście odpowiedź jest taka, jest taka możliwość. Zależy to od środków, które będziemy posiadać, czy posiadamy w tej chwili, czy będziemy posiadać na drobne remonty i naprawy, czyli tak naprawdę na utrzymanie dróg, więc myślę, że tu jest trochę trudno odpowiadać, to zależy w dużym stopniu od gospodarowania tymi środkami.
Tych pytań dzisiaj było sporo, ale bardzo proszę pana dyrektora o odpowiedź na te i na inne tych, które dotyczyły bezpośrednio dróg. Bardzo proszę. Pan dyrektor Skałecki.
Państwo, najpierw odpowiem na pytania zadane przez pana Grzesia pisemnie. Punkt 3. W czasie prac drogowych prowadzonych na ulicy Krańcowej brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. Chodzi o przejścia dla pieszych i o to, że roboty nie są oświetlone. No nie stosuje się przy robotach drogowych liniowych specjalnego oświetlenia robót poza miejscami bardzo niebezpiecznymi. Natomiast jeżeli chodzi o dojścia pieszych, są odcinki zrobione, po których mogą chodzić, natomiast no nie możemy wszędzie przed zakończeniem robót dodatkowo robić nawierzchni utwardzonych. Także ten miesiąc czasu właściwie zawsze są utrudnienia. No i tu zawsze jest apel i prośba do mieszkańców, żeby uważali. Niestety nie możemy drugich chodników w czasie budowy robić. Asfalt, dziura w ulicy Otwockiej. Faktycznie byłem tam dzisiaj. Jest jedna dziura na całej ulicy. Duża dziura w tym tygodniu będzie naprawiona. Ulica Inowrocławska, Trzemieszańska, objazd ulicy Krańcowej. Są to drogi publiczne i faktycznie samochody osobowe sobie tam skracają jadąc. Oczywiście tiry ciężarowe nie powinny tam jeździć. Niestety my nie mamy wpływu, nie mamy możliwości poza ustawieniem znaków, nie mamy możliwości ograniczenia jazdy tirów. Jest tutaj apel do Straży Miejskiej, do Policji, żeby tu ewentualnie ingerowali. Tyle jest co do odpowiedzi.
No dobrze.
Stan, byłem tam dzisiaj, dosłownie w czasie przerwy. Faktycznie stan nie jest najlepszy, ale w stosunku do innych ulic nie jest jeszcze taki zły. Są ulice zdecydowanie gorsze. Na pewno wymaga to naprawy, natomiast przebudowy, tak jak jest propozycja, nie możemy tam zrobić, dlatego że nie ma kanalizacji deszczowej. Remont będzie przeprowadzony na pewno tak, o ile starczy nam środków, natomiast na ten moment stan jest średni tej ulicy. Dokumentacja, pan Zawieja, dokumentacja techniczna, plewiska, no budżet jest skonstruowany na rok przyszły, także trudno mi w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć, czy środki na to będą, czy nie. Pani Lidia Dudziak, remont chodnik na piśmie, dobrze, pisemnie. Pan radny Wiśniewski, naprawa chodnika, przystanek na rondzie Rataje. Oczywiście musi to być zrobione i tutaj dziękuję za informację. Na pewno to naprawimy i to w trybie odwrotnym, roboczym. Pan radny Ganowicz, ulica Strzałowa, był remont nawierzchni. Odpowiem, jest to taka technologia tylko konserwacji nawierzchni, nie jest to wzmocnienie, a to jest właściwie technologia, która pozwala na utrzymanie mniej więcej na 2 lata, żeby nawierzchnia się nie uszczyła, nie dziurawiła. Jest to technologia francuska i wymaga to oczywiście oczyszczenia studzienek czy oczyszczenia kratek ściekowych po pewnym czasie.
I być może tego pyłu tam wysypano zbyt wiele, skoro aż się okazuje,
nie,
że
taka jest technologia,
aż tyle
bo to
musi
jest,
być.
Tak. Jest to maszynowo robione i tutaj...
No ale w takim razie trzeba to oczyścić.
Oczywiście, to musi być oczyszczone jak najbardziej. Pan radny Wośkowiak pisemnie, pani radna pisemnie, pan radny Zawieja, ulica Drużynowa, Górecka, brakuje chodnika, możliwości prawne budowy. Myśmy odpowiadali, że należy teren do remondisu i no tylko w momencie dogadania się, oczywiście w uzgodnieniu tutaj z miastem, bo my własnych środków nie wydajemy na obcy teren. Także na ten moment nie możemy tego chodnika zrobić. I to są właściwie
jeszcze
wszystkie...
tam były lampy na Półwiejskiej.
Lampy na Półwiejskiej po remoncie sprawdzimy, też mamy zastrzeżenia co do naprawy, sprawdzimy to i oczywiście będzie musiało to być naprawione. Tak samo jak tak informacyjnie, co prawda nie było na ten temat pytania, odpowiem, że w tym tygodniu z uwagi na złą robotę, złe wykonawstwo ulicy Dymka, ulica będzie wymieniona od nowa. Cała nawierzchnia zerwana i od nowa.
Na której ulicy?
Dymka. Mówię tu tak pod kątem już tych napraw gwarancyjnych. Tak samo i tam będzie w ramach gwarancji sprawa musi być załatwiona pozytywnie.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję.
Tak, panie prezydencie.
Proszę państwa, pan radny Grześ pytał też o sprawę zespołu szkół nr 108. My musimy to sprawdzić i odpowiemy panu radnemu, jak to wygląda. Pan radny również pytał pisemnie, za co zresztą bardzo dziękuję, na jakiej zasadzie w 2004 roku kamienice przypiaskowe otrzymał faworyt. Czy Wydział Gospodarki Nieruchomościami, jak rozumiem, jest w stanie odpowiedzieć? Bardzo proszę.
W 2004 roku spółdzielnia Fawor otrzymała na podstawie aktu notarialnego z podstawą przekazania użytkowania wieczystego spółdzielni był artykuł 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2000 roku nr 46, pozycja 543 ze zmianami. Artykuł ten mówił, iż spółdzielni, związkowi spółdzielczemu oraz innym osobom prawnym, które w dniu 5 grudnia 1990 roku były użytkownikami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz o przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków, innych urządzeń i lokali. Spółdzielnia te warunki spełniała także. Tak.
Dziękuję bardzo.
Również pytał o kwestię działań na terenie zakładów metalurgicznych POMET. My to musimy niestety sprawdzić jakby w odrębnych postępowaniach. Jeżeli będziemy mieli taką wiadomość, to spróbujemy ją przekazać. Natomiast tylko zwróć uwagę, że nie ma ktoś obowiązku informować nas, po co mu w ogóle zasilanie. Tak? To jest oddzielne postępowanie, więc możemy nie znać sprawy do końca. I prosiłbym Wydział Gospodarki Komunalnej o odpowiedź na pytanie pana radnego Grzesia w sprawie szczurów w okolicach ulicy Krańcowej, bo takie pytanie również zadał.
Bardzo pracownicy proszę. Wydziału Gospodarki Komunalnej w dniu 7 lipca bieżącego roku przeprowadzili kontrolę sanotowni należącej do Sanitech, remont i Sanitech w Poznaniu. Podczas tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu sortowni. Jeśli chodzi o system deretyzacji, to na terenie sortowni jest zorganizowanych 20 takich stanowisk, gdzie się właśnie wystawia odpowiednie specyfiki chemiczne do zwalczania tych gryzoni. Ponadto firma Remondis co 2 miesiące zleca, niezależnie od tego, zewnętrznej firmie przeprowadzenie takich deretyzacji. Wydział w tym roku nie otrzymał jakichś zawiadomień o tym, że jest kłopot właśnie z gryzoniami na terenie sortowni. To tyle na ten temat.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kretkowska pytała o kasację od wyroku. Ja mogę powiedzieć tak, prawdopodobnie ta kasacja została złożona, ale w tej chwili nie mam stuprocentowej pewności, to jest tylko wstępne potwierdzenie telefoniczne, bo powiem tak, miała być złożona, natomiast nie mam jeszcze potwierdzenia, czy była. Gdy pani radna zadała to pytanie wcześniej, to być może by się nam udało sprawdzić, ale tę informację przekażemy w odrębnym trybie. Pan radny Tomczak pytał o przenoszenie oddziałów z ulicy Szkolnej. Szczególnie o hematologię. W tej chwili jakby jest przygotowywany cały program, także dotyczący hematologii. Szukamy najlepszego rozwiązania. Jest brane pod uwagę rozwiązanie w Puszczykowie, ale ono też nie jest idealne, tak, ze względu na odległość od dotychczasowego miejsca, gdzie świadczone są usługi. W związku z tym szukamy w tej chwili najlepszego rozwiązania. Prowadzimy rozmowy także z innymi podmiotami, które mogłyby przejąć to zadanie. Myślę, że w jakimś trybie pani dyrektor Remiezowicz może cały program przedstawić również na Komisji Zdrowia, bo myślę, że to jest dla państwa interesujące. Pan radny Wiśniewski pytał o koszty uroczystości podpisania umowy z Lechem. Ja mogę tylko zapewnić, że Urząd Miasta nie pokrywał tego typu kosztów. Nie robił tego również POSIR, natomiast w tej chwili nie mam dokładnej informacji, jaki był tryb. Udzielimy zatem tej odpowiedzi na piśmie.
Pan radny również pytał o możliwości lepszego oznakowania rozkładu jazdy. Myślę, że to przekażemy do ZTM-owi i udzielimy odpowiedzi po rozpoznaniu. Proszę Państwa, pan radny Wośkowiak poruszył dość ciekawy problem kwestii przeznaczenia środków dla samorządów pomocniczych. My to jeszcze raz przeanalizujemy, natomiast chcę Państwa zwrócić uwagę, że dla nas przesunięcie ze środków inwestycyjnych na środki bieżące, czyli na remonty, jest dosyć ryzykowne dla konstrukcji budżetu, dlatego że zmniejsza nam nadwyżkę operacyjną. A w związku z tym my możemy przeznaczać środki na inwestycje, ale nie możemy tych samych środków przeznaczyć na remonty bieżące, bo natychmiast spada nam nadwyżka operacyjna. W związku z tym problem jest nie tylko jakby formalny, formalnie to spróbujemy przeanalizować jeszcze raz na podstawie uchwały Rady, którą Państwo przyjęliście, ale oczywiście powiem też, uchwały Rady jakby było trzeba, można zmienić. Natomiast problem jest także problemem budżetowym, czysto finansowym. Więc wymaga bardzo dokładnej analizy. Nie wiem, czy jest ktoś ze Straży Miejskiej, bo były tutaj trochę pytań takich do Straży Miejskiej, między innymi dotyczących właśnie wzgórza Świętego Wojciecha, o które pytał pan radny Wośkowiak, pan radny, tak, Wośkowiak, ale jak rozumiem, musimy udzielić tej odpowiedzi na piśmie. To myślę, że dotyczy również w dużym stopniu parkowania na osiedlu Zodiak. Pan radny Wiśniewski pytał o przyjęcie hali filtrów. My na ten temat cały czas rozmawiamy, tylko proszę Państwa, też pamiętajcie Państwo, to nie jest tak przejęcie, tak? Za halę filtrów w każdej sytuacji trzeba czymś zapłacić, tak? Albo zmniejszeniem udziałów akcji w Aquanecie, albo jakimś innym składnikiem majątkowym. Na ten temat rozmowy się toczą, natomiast nie ma jeszcze w tej sprawie żadnej konkretnej decyzji. Pytanie o ruch wahadłowy na ratajach, myślę, że też zostanie przekazane panu prezydentowi Kruszyńskiemu i zarządowi transportu miejskiego i zostanie udzielona odpowiedź panu radnemu Sternackiemu na piśmie. Podobnie jak kwestia pamięci historycznej, ja pamiętam, że to na sesji jednej z poprzednich przedstawiałem, jak to wygląda w tej chwili, ale to było mniej więcej na końcu wakacji, czyli mniej więcej 2 miesiące temu. Staram się sprawdzić, jak to się zmieniło. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pytania pana radnego Grzesia dotyczące Teatru Ósmego Dnia, myślę, że też udzielę odpowiedzi na piśmie. Nie jestem w stanie w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, jakie jest wykształcenie, panie dyrektor. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby teatr posiadał jakieś wille na stanie swojego majątku, ale to też pozwolę sobie sprawdzić, żeby mieć pewność, udzielając tej odpowiedzi. A na pytanie pana radnego Bieleżanskiego musimy sprawdzić, z czego wynikał ten błąd i jak do niego doszło, bo to jest jakieś nieprawidłowe działanie, tym bardziej, że w tej chwili mamy nowe oprogramowanie tego podatku, więc powinno to działać poprawnie, ale widocznie coś było niepoprawnie i wymaga weryfikacji. Także też udzielimy odpowiedzi w odrębnym trybie. Jeśli można, to z mojej strony byłyby odpowiedzi na Państwa pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bieleżecki miał pytanie uzupełniające.
Panie prezydencie, o ile można, ponieważ właśnie chciałem usłyszeć to, jak ten system działa, ponieważ może coś tam się haczy w systemie. Natomiast jeżeli można by było mi przedstawić historię tych takich pomyłkowych wezwań i tłumaczeń, to ja wtedy miałbym jak gdyby możliwość wytłumaczenia zainteresowanym, tak?
Ale dziękuję. Dzisiaj? Panie radny, dzisiaj?
Nie, nie, na piśmie w stosownym czasie.
Dzisiaj. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Do końca sesji.
Jeśli by pan radny zechciał, myślałbym, prosiłby o kontakt bezpośrednio ze służbami finansowymi, bo oczywiście możemy to opisywać, ale to będzie dosyć dużo. Myślę, że być może spojrzenie bezpośrednio w system pozwoliłby od razu odkryć, na czym polegał błąd.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, a zatem zamykam punkt 22 odpowiedzi na zapytania. Teraz przystępujemy do realizacji punktu 23. Wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie oczywiście pan radny Przemysław Foligowski.
Nie rozumiem tylko dlaczego oczywiście. Panie przewodniczący, ja tylko chciałem przypomnieć indywidualnie.
Bo państwo chcieli tutaj już wychodzić.
Indywidualnie już przypominałem państwu radnym, tym, którzy są członkami zespołu roboczego do spraw zmian w poznańskiej oświacie, że jutro o godzinie 11:30 w Wydziale Oświaty jest spotkanie tegoż zespołu, na które serdecznie zapraszam i przypominam o nim. Dziękuję.
Dziękuję. pan prezydent Ryszard Goberny.
Panie przewodniczący, ponieważ nie prowadzimy dyskusji na temat oświadczeń, więc pozwolę sobie zabrać głos co do jednego z oświadczeń, akurat tego, które wygłosił pan przewodniczący, w tej chwili w wolnych głosach i wnioskach. Proszę państwa, ja rzeczywiście napisałem list do pracowników, który w skrótowej formie odpowiada na pewne niepokoje, które są w urzędzie. Ale chcę jednak zwrócić uwagę, że w tym liście nie ma takich sformułowań jak to, że uważam, że sytuacja budżetu Poznania jest dobra, uważam tylko, że jest lepsza niż w innych miastach w Polsce. Uważam, że jest ona bardzo porównywalna z innymi samorządami, lepsza niż w innych, wcale nie uważam niestety, że jest dobra. Ja również nie mówię, że generalnie jest jakiś związek na przykład między działaniami, które podejmuje Rada Miasta, wielkością zwolnień czy czymś takim. Ja pozwolę sobie dokładnie zacytować fragment. Po czwarte, oprócz tego, że stosowny fragment, który tego dotyczy. Po czwarte, oprócz tego, że będziemy oszczędzać, będziemy szukali sposobów na zwiększenie dochodów. Chcemy na przykład zwiększyć dochody z majątku miasta, jeszcze lepiej ściągać wierzytelności, etc. Jedną z możliwości są również podwyżki opłat i cen biletu. Wiecie państwo dobrze, że moją intencją jest każdoroczne analizowanie cen biletu, aktualizowanie cen biletu, wynikające chociażby ze wzrostu cen paliw. Takie niewielkie podwyżki, ale częstsze podwyżki są dużo bardziej społecznie akceptowalne niż jedna wielka, ale raz na parę lat. Niestety dotychczas nie było woli politycznej ze strony Rady do tego typu decyzji. Proszę także, proszę państwa, pamiętać o tym, że urzędnicy stanowią znaczną grupę mieszkańców Poznania. Oni także niepokoją się o to, czy będą podwyżki cen biletów, w jakiej skali. To nie jest tylko tak, że oni są tylko po stronie tych, którzy są pracownikami, są także w znacznej części mieszkańcami Poznania, praktycznie w większości korzystającymi z naszej infrastruktury. W związku z tym chcę wyraźnie zaznaczyć, że w intencji tego listu nie było rozkładanie odpowiedzialności, a tym bardziej przerzucanie tej odpowiedzialności na jakikolwiek inny organ, ani tym bardziej wskazywanie, powiem, że sytuacja w Urzędzie Miasta zależy od innych działań. Raczej było, tak powiem, skrótowe, ale wyjaśnienie sytuacji. I proszę również zwrócić uwagę na konkluzję. Konkluzją było to, że uważam, że najbliższe dwa lata będą dla Poznania szczególnie trudne, chyba że zmienią się uwarunkowania zewnętrzne, a Sejm uchwali nowe dochody dla samorządu. Bez środków zewnętrznych trudno będzie o wielkie inwestycje. Nie ma także w konkluzji żadnych sformułowań, które by dotyczyły, jakby jeszcze raz powiem, rozkładania odpowiedzialności. Więc chciałbym, bardzo prosiłbym, żeby jednak tak to potraktować. Nawet jeśli tutaj jakieś sformułowania były z mojej strony niezręczne, to wyraźnie chcę powiedzieć, że nie ma tutaj żadnej intencji przesuwania odpowiedzialności na Radę czy na jakikolwiek inny organ poza organami zewnętrznymi w stosunku do miasta, bo akurat uważam, że jest, tak jak napisałem w tym liście, decyzje zewnętrzne, szczególnie decyzje parlamentarne podejmowane 4 lata temu, ponad już 4 lata temu, przede wszystkim wpłynęły na sytuację budżetową samorządu w Polsce, w tym także samorządu miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja, jeśli pani radna pozwoli, nim pani udzielę głosu, odpowiem. Przyjmuję to wyjaśnienie jako za dobrą monetę je biorę. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że być może skrótowość formy tego listu spowodowała, że on się czyta tak, jak się czyta. Ja nim powiedziałem dzisiaj to, co powiedziałem, poprosiłem kilka osób o przeczytanie tego listu i wszystkie one miały jednak takie wrażenie, że jest to jednak taki tekst, który troszkę antagonizuje, zwłaszcza, że jeśli tak już literalnie nawet na tym fragmencie, który pan prezydent przeczytał, mielibyśmy analizować, to tam jest szereg sformułowań ogólnych, że wszyscy chcemy zwiększać dochody i tak dalej, ale jedyny konkret to jest podwyżka cen biletów i jedyny konkret to jest to, że niestety Rada się na to nie godzi. A według mnie jednak kontekst jest dużo szerszy i tych przyczyn, jak również źródeł zwiększania dochodów i przyczyn być może zaniechań dotychczasowych jest więcej i przynajmniej mógłbym powiedzieć, wychodząc naprzeciw, że po obu stronach. I dla mnie było to o tyle ważne, że ten list pokazuje się właśnie w przededniu dyskusji o budżecie, właśnie wtedy, kiedy będziemy musieli znajdywać wspólny język, gdzie oszczędzić i w jaki sposób oszczędzić, i uznałem, że muszę to głośno powiedzieć jako przewodniczący Rady Miasta, nie po to, żeby rozniecać debatę na ten temat, tylko właśnie, żeby już dzisiaj ten sposób porozumiewania się zamknąć. Także być może w tym momencie możemy dyskusję na ten temat uznać za wyczerpaną. Jeśli tak, możemy przyjąć. Pani radna Lidia Dudziek.
Panie przewodniczący, może pan mówił, ale ja nie usłyszałam. Przed chwilą było głosowanie na ławników sądów. Kiedy się dowiemy, kto został wybrany? Gdzie to można zobaczyć?
Lista wybranych jest chyba załącznikiem do uchwał, jest w protokole, który w każdej chwili można zobaczyć, bo przed chwileczką komisja skrutacyjna to.
Aha. Czyli nie będzie podpisała. To gdzieś tam w internecie i tak dalej?
To na pewno będzie, tak jak wszystkie uchwały, będzie ogłoszone.
Jak się ludzie dowiedzą, że zostali wybrani?
Oni zostaną poinformowani precyzyjnie, każdy, kto został wybrany.
No to już wiadomo, za jakiś czas, za dwa tygodnie.
Tak jak wszystkie inne uchwały, tak i ta będzie opublikowana w internecie.
Na wieczorze wyborczym?
A jeśli wszystkie, jeśli pani radna jest zainteresowana, to może natychmiast zajrzeć do protokołu, natomiast wszystkie uchwały są publikowane na stronie internetowej miasta i te będą tak samo opublikowane z załącznikiem. A powiedziałem to przed chwilą. Była. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie wolne głosy i wnioski? Nie widzę zgłoszeń, zamykam ten punkt porządku obrad. Kolejny punkt, który będziemy realizowali wspólnie, to punkt 24, zamknięcie sesji. Zamykam 19. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za cierpliwość.